Szanowni Państwo, otwieram obrady 54. sesji Rady Miejskiej Wrocławia, sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jest, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, witamy przede wszystkim bardzo licznie przybyłych dzisiaj gości, w szczególności zaś osoby zaproszone w związku z programem dzisiejszej sesji. Witam serdecznie pana Macieja Nitrę, prokuratora Wydziału Pierwszego Śledczego Prokuratury Okręgowej. Witam pana Karola Pawłowskiego, zastępcę komendanta miejskiego policji, pana Artura Kolankowskiego, naczelnika Wydziału Kryminalnego, pana Zbigniewa Słysza, komendanta Straży Miejskiej, pana Pawła Wróblewskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pana Piotra Datnera, zastępcy naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, pana Radosława Kujawińskiego, pełniącego obowiązki dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu, pana Krzysztofa Całkę, doradcę ekonomicznego z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu. Serdecznie witam panów. Witam także licznie przybyłych na dzisiejszą sesję gości. Witam panie radnych i panów radnych. Zgodnie z programem naszej sesji, pierwszy punkt to są informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i prezydenta miasta. Ja w tym punkcie mam tylko jedną informację przypominającą. Składamy oświadczenia majątkowe do końca tego miesiąca. Proszę o tym pamiętać. Czy pan prezydent w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę ochoty u pana prezydenta. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad. Czy ktoś z państwa chciałby taki wniosek złożyć? Nie widzę zgłoszeń. Zatem punkt trzeci rzymski. Informacja prezydenta miasta w sprawie petycji popartej podpisami mieszkańców oraz uchwałami lat osiedli przedmieście Oławskie na Dodrze dotyczące walki z handlarzami dopalaczami. Referentem jest wiceprezydent Wrocławia, pan Wojciech Adamski. Zapraszam, panie prezydencie.
Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, serdecznie witam. Moje wystąpienie będzie bardzo krótkie, dlatego że pytanie do mnie kierowane jest bardzo konkretne. Otóż do Pana Jerzego Sznercha zwrócili się radni osiedlowi z petycją, która została przekazana prezydentowi miasta. Ona jest króciutka, więc pozwolę sobie ją przeczytać, bo jest kilkuzdaniowa. My niżej podpisani mieszkańcy miasta Wrocławia zwracamy się z prośbą o zastosowanie tak zwanego trybu łódzkiego polegającego na wystąpieniu przez gminę Wrocław z roszczeniem artykułu 144 kodeksu cywilnego wobec właścicieli lokali usytuowanych we Wrocławiu, między innymi przy ulicy Stawowej 2, w których prowadzona jest sprzedaż dopalaczy. Dopalacze są w cudzysłowie. Działanie tychże punktów sprzedaży prowadzi do zagrożenia zdrowia i życia ich klientów, wzrostu przestępczości na terenie wokół tej placówki, o za tym idzie, zmniejsza się zainteresowanie nabywaniem nieruchomości oraz spadkiem wartości tychże. W tej sytuacji, kiedy organa ścigania systematycznie doprowadzają do zamykania działalności takich punktów, a one już po kilku dniach otwierają się na nowo z nową nazwą działalności lub nowym właścicielem, wskazane jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań. Oczywiście na tą petycję po spotkaniu z policją, ze wszystkimi innymi służbami przygotowaliśmy odpowiedź. Odpowiedź została wysłana. Ona jest dla każdego z Państwa radnych do udostępnienia i odnosi się do tego, co się we Wrocławiu na tyle, na ile to jest możliwe w takim otwartym piśmie, jak wygląda współpraca ze służbami w zakresie zwalczania sprzedaży tak zwanych dopalaczy. Dla porządku przeczytam Państwu jeszcze artykuł 144 kodeksu cywilnego. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Tak brzmi ten artykuł kodeksu cywilnego. I proszę Państwa, Kolejna rzecz bardzo, bardzo istotna. Rozumiem, że pytanie do mnie dotyczyło tylko tej petycji i na razie jakby nie ustosunkowuję się do problemu tak zwanych dopalaczy, nie ustosunkowuję się do tego, co mówiliśmy rok temu na tej sesji, na tej sali, podczas sesji dotyczącej bezpieczeństwa, problemów formalno-prawnych dotyczących ustawodawstwa, prokuratury, innych służb zaangażowanych w ten proceder, bo o tych problemach wszyscy wiemy, nasi goście, jeżeli zechcą, to o tych problemach powiedzą. Proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo, bardzo istotna sprawa, mianowicie myślę, że formy współpracy, jakie wypracowaliśmy między służbami, inspekcjami, strażami i władzą samorządową we Wrocławiu, są jedynymi możliwymi, żeby ograniczać ten bardzo szkodliwy i zbędny proceder. Tyle, proszę Państwa, z mojej strony. Gdyby później były jeszcze jakieś pytania, uprzejmie proszę, jestem przygotowany. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawców programem, punkt dyskusja będzie zawarty w punkcie 5 rzymskim, kiedy będzie dyskusja na temat apelu zaproponowanego przez stronę powołującą dzisiejszą sesję nadzwyczajną. Przechodzimy zatem do punktu 4 rzymskiego, informacje dotyczące przeciwdziałaniu handlu dopalaczami. Pierwszymi referentami będzie zastępca komendanta miejskiej policji pan Karol Pawłowski, naczelnik Wydziału Kryminalnego Miejskiej Policji Artur Kolankowski. Panowie, decydujecie, kto pierwszy wystąpi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, jestem zastępcą komendanta miejskiego policji we Wrocławiu, komisarz Karol Pawłowski. Chciałbym Państwu przekazać, jak wygląda z poziomu policji, szczególnie policji wrocławskiej, przeciwdziałanie handlu dopalaczami. Jest to problem, jak tutaj powiedział Pan Prezydent, który nie do końca, z uwagi na to, że brak pewnego rodzaju przepisów, które jasno wskazują nam na możliwości ścigania tego rodzaju przestępczości, musieliśmy wypracować jakieś metody. Wspólnie, że tak powiem, z służbami, wspólnie z miastem, tutaj z Państwową Inspekcją Sanitarną, wypracowaliśmy pewnego rodzaju zasady. Pomogło nam to tak naprawdę w chwili obecnej zlikwidować... trzy tak naprawdę główne punkty, które były na terenie Wrocławia. Aktualnie został nam jeden, który został tutaj już wskazany dość mocno. Jest to ta ulica Stawowa 2, gdzie, tak jak Pan Prezydent podkreślił, jednego dnia temat zamykamy, za 2-3 dni mamy ten sam problem. I myślę, że tutaj bez racjonalnych i bez takich konkretnych ustawodawczej pomocy, jeżeli chodzi o zwalczanie tego rodzaju substancji, to tak naprawdę będziemy mogli tylko w ten sposób działać. Ja Państwu pokrótce zaprezentuję nasze tak naprawdę działania. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sytuację prawną, to cały czas jesteśmy ukierunkowani na artykuł 52 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdział 6a. Tutaj jasno jest w paragrafie pierwszym zapisane, co daje nam podstawę tak naprawdę do działania w chwili obecnej. Jednakże jest jeszcze jeden problem, który w sumie nam wskazuje ustawa. W ustawie jasno zawarte są substancje, które są zabronione. Jeżeli ten środek, który my w sumie w cudzysłowie rekwirujemy, zatrzymujemy podczas naszych działań, nie spełnia podstawowych wymogów, czyli nie jest zawarty na tej liście, to tak naprawdę w tym momencie nasze postępowanie się kończy. Tego człowieka tak naprawdę, to postępowanie, które wszczynamy, niestety musimy umorzyć z powodu braku znamion przestępstwa. Jakiś czas temu na Śląsku, że tak powiem, prokuratura podjęła może w sumie dobry kierunek artykuł 165 kodeksu karnego, który kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób albo dla mienia o wielkich rozmiarach. I tutaj też w tym kierunku poszliśmy, też w kilku przypadkach, jak pan prokurator później pewnie potwierdzi, udało nam się powiedzmy ten zarzut postawić. No kwestia jest ocenna tak naprawdę tutaj sądu, jak sąd się do tego dostosuje. Nasze działania ukierunkowane są na wspólne działania z Państwową Inspekcją Sanitarną w ramach realizacji tak zwanych czynności kontrolnych tych punktów, które były gdzieś tam wskazane i miejsc. Zatrzymanie osób posiadających substancje zabronione. Tak naprawdę to są osoby, które przebywają w pobliżu tych miejsc, gdzie dokonywany jest handel. Teraz ten nowy rodzaj handlu, który my żeśmy gdzieś tam zdiagnozowali, to jest tak zwane punkty mobilne, które gdzieś mają miejsce. Staramy się na to płynnie reagować. Jeżeli taki punkt stwierdzamy, to te osoby są zatrzymywane, rozliczane. No i właśnie tutaj ukierunkowanie tych naszych działań w kierunku artykułu 165 kodeksu karnego. 2017 rok i nasze, że tak powiem, no można powiedzieć wyniki, jak to wyglądało. W ramach naszych działań wspólnych z Państwową Inspekcją Sanitarną 14 razy kontrolowaliśmy takie miejsca, gdzie wskazywano nam, że mamy do czynienia z handlem dopalaczami. W ramach tych działań zabezpieczono 2761 sztuk różnego rodzaju dopalaczy. Tak naprawdę te tak zwane dopalacze mają różny charakter i różnie się nazywają, mają różny skład. Tak naprawdę no, często i gęsto mamy do czynienia z tak zwanym rzeżami, tak jak to nazywają ci, którzy to sprzedają, kolekcjonerskimi. Tylko wtedy, kiedy stwierdzimy, że ta substancja posiada substancje zabronione, które są w ustawie, możemy tak naprawdę doprowadzić do ewentualnego ukarania tego człowieka. Tutaj każdorazowo w sumie te lokale były zamykane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. No tak jak tutaj Pan Prezydent podkreślał i tutaj było nierzadko te lokale zostały za jakiś czas później były otwierane. W tych naszych działaniach brało w sumie udział 82 funkcjonariuszy operacyjnych i prewencyjnych. W trzech przypadkach korzystaliśmy też z samodzielnego poddziału antyterrorystycznego policji, który tak naprawdę z uwagi na to jest właśnie ulica Stawowa Nieszczęsna, który z uwagi na to, w jaki sposób ci ludzie zabezpieczają to miejsce, w którym dokonują tej kradzieży, no niestety niezbędne było wejście tak zwane siłowe, jak my to nazywamy. I tylko dzięki, tak powiem, współpracy z samodzielnym pododdziałem antyterrorystycznym udało nam się wejść do środka, zatrzymać mężczyznę, bo tam zazwyczaj jest jedna góra, dwie osoby i ewentualnie zabezpieczyć to, co tam jest w środku. Tak mniej więcej wygląda wewnątrz, jeżeli chodzi o ten. One mają bardzo różny charakter, Państwo zresztą najlepiej wiecie, jak to wygląda. Media bardzo mocno się o tym rozpisują, wskazują, teraz to może troszeczkę mniej, tak? Może być to mieć każdą postać. Nazywa się, znaczy nigdy się nie będzie to nazywało dopalacz, zawsze to jest gdzieś powiedzmy ukierunkowane. Mamy tutaj, mieliśmy te trzy punkty tak naprawdę, które żeśmy poddawali regularnym kontrolom. Jest to bulwar Ikara, co mnie później było na Drzewieckiego to przeniesione, Oleśnicka i Stawowa. 1840 postępowań wszczęto w sumie w związku z zatrzymaniem osób, które posiadały przy sobie środki, jak to można powiedzieć, tak zwane dopalacze. Artykuł wskazuje tutaj, kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, polega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Po przebadaniu tych substancji, bo niestety każdorazowo tą substancję musimy zbadać, 423 postępowania zostały umorzone w związku ze stwierdzeniem, że są zabezpieczone substancje, to tak zwane dopalacze i nie posiadają one tak naprawdę cech, w sumie, żeby ukarać osoby z poziomu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Próbowaliśmy to zrobić jeszcze w inny sposób. W dwóch przypadkach powiedzmy, myślę, że odnieśliśmy pewnego rodzaju sukces. Czy on jest pełny? No pewnie nie do końca, bo tak zwane te punkty mobilne przejęły część powiedzmy tych problemów, które mieliśmy przy ulicy Oleśnickiej i mieliśmy przy ulicy Drzewieckiego. Ja myślę, że ilość zdarzeń, którą mamy przy ulicy Drzewieckiego i w rejonie tak naprawdę spowodowane jest tym, że postanowiliśmy tutaj wspólnie z komendantem miejskim podjąć działania dość drastyczne dla nas, tak, bo 24 godziny na dobę stały tam patrole. I tak naprawdę tylko to dopiero spowodowało, że no, ci ludzie odeszli od tego przyzwyczajenia, że w tym miejscu sprzedawane są dopalacze. Dzięki temu w chwili obecnej powiedzmy problem ten w jakimś sensie nam przestał w sumie w tych konkretnych dwóch miejscach istnieć. Wiadomo, będzie tutaj temat, tak jak tutaj podkreślałem, tych punktów mobilnych. To są tak naprawdę incydentalne tematy, ale wiemy, że mamy z tym gdzieś do czynienia i próbujemy też w dalszym ciągu w ten sposób zwalczać. To nasze działanie tutaj, bo to jest bardzo mocne działanie prewencyjne, spowodowało, powiedzmy, ten wzrost tego poczucia bezpieczeństwa tych ludzi, i tak naprawdę wiemy już, powiedzmy, z informacji od mieszkańców, którzy gdzieś tam do nas przysyłają różnego rodzaju pisma i zapytania, że odniosło to jakiś efekt. Jeżeli chodzi o 2018 rok, tak jak powiedziałem, skupiamy się teraz na tej ulicy Stawowej, gdyż jest tutaj ten problem chyba dla nas jako problem największy, tak? Ten punkt ksero, tak jak tutaj powiedziano, pod przykrywką jakiejś tam działalności, dokonujemy w tym. W tym roku dokonaliśmy dwóch takich kontroli. Zabezpieczono w tym punkcie 175 sztuk różnego rodzaju dopalaczy i pieniądze w kwocie 2000 podejrzewamy, że sprzedaży właśnie tego tu w sumie. Tutaj postawiono zarzut z artykułu 165 kodeksu karnego. I tak samo tutaj była sytuacja, że korzystaliśmy z pomocy funkcjonariuszy SWAP-u, dlatego że no niestety zabezpieczenia, jakie stosują ci ludzie, nie pozwoliły nam na wejście do środka, żeby to też trwało we chwilę, żeby też nie pozbyli się materiału, który może stanowić dowód w sprawie. W tym roku wszczęliśmy 320 postępowań z tego tytułu. No niestety w 31 przypadkach no musieliśmy te postępowania zostały umorzone. Działania bieżące, które prowadzimy. Doraźne kontrole w rejonie ulicy Kościuszki 49. Tam największe, mamy przynajmniej takie sygnały, które nas dochodzą. Najwięcej do czynienia z tymi osobami uzależnionymi od dopalaczy. Niestety są to środki bardzo mocno uzależniające i ci ludzie gdzieś tam przebywają. To też przekłada się na jakieś zdarzenie i niezadowolenie społeczne, jeżeli chodzi o samą, powiedzmy tam, przestępczość w tym rejonie. Regularnie na każdej zmianie jest patrol w sumie umodorowany tutaj z poziomu komendy Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Jest kierowany w rejon w sumie służb z ulicy Stawowej 2 i na każdej zmianie dodatkowo mamy radiowóz od oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który obsługuje patrole pierwsze znajdujące się w sektorze 19, który między innymi obejmuje swoim zasięgiem ulicę Stawową. Miejsce ten ewentualnej sprzedaży tych środków zabronionych. Prowadzimy też praktycznie od 3 lat zakrojone na szeroką skalę działania profilaktyczne, które też mają wykazać, ograniczyć zjawisko zażywania narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież. Jest szereg programów przez nas, powiedzmy, przygotowanych i szereg akcji, które tak naprawdę mają na celu wykazanie młodzieży, przede wszystkim młodzieży i dzieciom, jak szkodliwe jest korzystanie z tego rodzaju środków. Mamy tutaj w sumie program prewencyjny pod nazwą Gimnazjalistwo Twoje Życie, Twój Wybór. Tak naprawdę od stycznia do sierpnia na terenie 10 szkół plus Izby Dziecka, Policyjnej Izby Dziecka, Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej i Aresztu Śledczego przeprowadziliśmy takie spotkania, w ramach których omówiono właśnie aspekt społeczny związany z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, jak również odpowiedzialność, jaką ponoszą te osoby w wyniku w sumie zażywania i w wyniku korzystania z tego rodzaju środków. Kolejne, powiedzmy, akcje, które są, to są bezpieczne ferie z ubiegłym roku, ale również bezpieczne wakacje. Tutaj też było szereg spotkań ukierunkowanych na właśnie spotkania z młodzieżą szkolną i tak naprawdę wykazanie tych aspektów zarówno prawnych, jak i w sumie szkodliwości zażywania tego rodzaju środków. Dodatkowo od czerwca 2016 roku w ramach współpracy z siecią wrocławskich Multikin, czyli tutaj mamy Arkady Wrocławskie i Pasaż Grunwaldzki, prowadzono też w tym przypadku 7 spotkań z dziećmi i z młodzieżą, również wskazując w sumie tutaj na problemy związane z zażywaniem i uzależnieniem się od tego rodzaju substancji psychoaktywnych. W tym roku, w styczniu, tutaj policjanci z Komisariatu Wrocław Stare Miasto w Szkole Podstawowej nr 118 przy ulicy Bulwar Ikara 19 w Wrocławiu zorganizowali debatę społeczną, podczas której omawiana była również kwestia związana z potrzebą prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i tutaj dotyczącej konsekwencji zażywania narkotyków i dopalaczy oraz odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. W marcu w liceum nr 1 przy Poniatowskiego tutaj policjanci Wydziału Prewencji Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zorganizowali debatę ewaluacyjną pod nazwą Narkotyki, dopalacze, zagrożenia dla współczesnej młodzieży. W tej debacie brali udział tutaj przedstawiciele Straży Miejskiej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, uczniowie i kadra pedagogiczna liceum oraz delegacje z kilku szkół. Podczas debaty w dalszym ciągu zgłaszana była potrzeba prowadzenia wszelkich działań profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska zażywania narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież. No i w 2017 roku nagrany został przez Komendę Miejską spot profilaktyczny pod nazwą Narkotykom i dopalaczom mówimy nie. Do realizacji tego spotu policjanci zaprosili Regionalną Radę Olimpijską we Wrocławiu, utytułowanych sportowców, uczniów i przedstawicieli kadry pedagogicznej Liceum nr 1 imieniem Danuty Siedziekówny-Inki we Wrocławiu oraz członków zespołu Tak Trzymać. Uroczysta prezentacja tego spotu odbyła się 19 grudnia 2017 roku w Centrum Sztuki Impart przy ulicy Mazowieckiej 17 we Wrocławiu i spot ten jest udostępniany w internecie. Myślę, że jeszcze jedną bardzo istotną rzeczą, jaką tutaj podjęliśmy w sumie starania w rozmowie ze wspólnotą mieszkaniową tam z rejonu ulicy Stawowej, jeżeli udałoby nam się, to jest specyficzne miejsce tak naprawdę, które musiałoby, żebyśmy my mogli to zabezpieczyć w sposób prewencyjny, musiałoby nam, tak powiem, dać, inaczej, wspólnota zobowiązała się do zrobienia pewnego rodzaju zabezpieczeń technicznych, czyli zamknięcia, można powiedzieć, bramy od strony podwórka, co tak naprawdę spowoduje, że dostęp do lokalu będzie tylko i wyłącznie w sumie z jednej strony. W tym momencie planujemy podjąć takie działania, które tak naprawdę postawimy na bieżąco, w sumie w systemie 24-godzinnym, trzyzmianowym patrol policji, w sumie, który będzie po prostu tam na miejscu, no i będziemy szli w kierunku, że tak powiem, całkowitego zlikwidowania w tym konkretnym lokalu w sumie dopalaczy. Ja dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie komendancie. Czy pan naczelnik chce zabrać głos? Nie, nie ma potrzeby. Dziękuję bardzo. Pan komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz, zapraszam.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. No, straże miejskie gminne nie mają jakichś szczególnych uprawnień do walki z tym zjawiskiem. Natomiast no, jesteśmy tą formacją samorządową powołaną do ochrony porządku i spokoju publicznego i stąd jakby wywodzimy te uprawnienia do prowadzenia działań i tu mamy delegację do jakiegokolwiek panowania. Każde zgłoszenie wpływające do straży, nawet te anonimowe, są sprawdzane. Pomimo, jak już powiedziałem, tego ograniczonego zakresu działania, prowadzimy kontrole mające na celu potwierdzenie bądź jakieś zebranie informacji o takich punktach, kontakcie z osobami zgłaszającymi, jeżeli nie są to zgłoszenia tylko anonimowe, oraz przekazanie zebranych informacji, w szczególności policji, jako do tego organu, który ma uprawnienia w tym zakresie. Przeglądając interwencje i zgłoszenia, które wpłynęły na przełomie 2017-18, gdzieś powiedzmy od października, mieliśmy 9 takich zgłoszeń, 6 w ubiegłym roku i 3 zgłoszenia w tym roku. Dotyczyły one głównie zażywania środków odurzających bądź ich sprzedaży. Co ciekawe, te informacje płyną z różnych źródeł. W listopadzie otrzymaliśmy pismo ze Zdiumu, z jednostki miejskiej, że może być prowadzona działalność handlowa tego rodzaju w pawilonach w rejonie Drzewieckiego i Szybowcowej. Prowadziliśmy tam kontrolę, próbowaliśmy to potwierdzić. Jest to niezwykle trudne. Strażnicy pracują tylko w umundurowaniu, nie mogą podejmować czynności tylko prewencyjnych, w sensie legitymowania do ustalenia danych osobowych. Muszą stwierdzić popełnienie wykroczenia, mieć sprawcę wykroczenia, dopiero mogą tego typu czynności podjąć. Nie potwierdziliśmy tej informacji, zwróciliśmy się też w tej sprawie do Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna celem objęcia powyższego terenu kontrolami. W tym czasie mieliśmy też 4 różne zgłoszenia wskazujące miejsca, gdzie takie środki są spożywane. Te informacje również bezpośrednio były przekazane policji. W czerwcu 2017 roku wpłynęło zawiadomienie ze szkoły podstawowej 118 przy bulwarze i Kara. Tam był prowadzony taki wzmożony nadzór w porozumieniu ze szkołą. Ten temat był też szeroko badany, bo była interpelacja pana radnego pana Michała Piechela. Powyższy teren był i jest objęty stałą kontrolą przez strażnika osiedla. Tam jest taka dość mocna współpraca również z Radą Osiedla Gądów Popowice Południe. i z komisariatem fabrycznym. Jeżeli chodzi o ten rok, mieliśmy jedno zgłoszenie z komisariatu Psie Pole dotyczące zakłócenia ładu, wskazujące, że jest spożywany alkohol i zażywane środki odurzające, w tym tak zwane dopalacze. Dotyczyło rejonu ulicy Siemieńskiego, Podwórek, Kraszewskiego, Zagadłowicza, Kleczkowska. Tam były dość długo prowadzone kontrole, bo na przełomie lutego i marca my nie potwierdziliśmy tych zjawisk. 13 marca otrzymaliśmy też pismo z komisariatu fabryczna z prośbą o ponowną kontrolę szkoły podstawowej 118 przy bulwarze Ikara. Ostatnie zgłoszenie, jakie do nas wpłynęło, dotyczy z 4 kwietnia, dotyczy sprzedaży dopalaczy w mieszkaniu znajdującym się przy Wyszyńskiego. Funkcjonariusze prowadzą tam kontrolę. Informacje przekazaliśmy również do policji. Tą bieżącą informację mamy również od dzielnicowych, z rad osiedli, szczególnie na Dodrze, Przedmieście Świdnickie, Gądów. Są to miejsca, w których działania prowadzi policja i właśnie tu kolega wspominał o Stawowej, klub przy ulicy Świętego Antoniego. My również prowadzimy kontrolę tych miejsc, jeżeli one są wskazane na policyjnej mapie zagrożeń. Obok tej służby prewencyjnej i tych działań kontrolnych w rejonie, w mieście, no, odpowiadamy też na zapotrzebowanie placówek szkolnych, jeżeli chodzi o pogadanki, o prelekcje. W 2017 takich placówek objętych tymi działaniami, gdzie mówiliśmy o uzależnieniach, narkotykach, dopalaczach, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy, specyfiki tych środków, było 9 placówek. To są te, które no jakby wyrażają zapotrzebowanie na tego typu prelekcje. Tam objęliśmy tymi prelekcjami 1170 uczniów. W 2018 roku jest 6 placówek objętych, do tej pory 530 uczniów objętych jest tymi pogadankami i działaniami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie komendancie, i zapraszam powiatowego inspektora sanitarnego, pana doktora Pawła Wróblewskiego. Bardzo zapraszam.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, chociaż wyszedł Pan Prezydent, Panie i Panowie Radni. Inspekcja Sanitarna, tak jak tu wspomniał Pan Komendant, jest w zasadzie ustawowo naznaczoną kluczową siłą do walki z tym procederem. O aktach prawnych nie będę mówił, wspomnę tylko, że są one stosunkowo stare. Po nowelizacjach niestety narkotyki wykreślono z definicji dotychczasowej. Stworzono definicję środków właśnie popularnie nazywanych dopalaczami i zaczął się autentyczny problem z walką z tym procederem. Jeszcze w 2011 roku zawarto porozumienie pomiędzy wszystkimi siłami, które współdziałają w tej walce. Wszyscy są tutaj, ich przedstawiciele są tutaj obecni i podjęliśmy się tego zadania. Ja już nie będę mówił o kwestiach definicji, powiem tylko, że mniej więcej wygląda to w ten sposób, że dopalacz to substancja tak naprawdę narkotyczna, która jest modyfikowana chemicznie. Można ją spokojnie używać, mówię tu oczywiście to w kontekście handlowym. Nie wolno jej wprowadzać do handlu, w związku z powyższym to zadanie właśnie dano Inspekcji Sanitarnej. Po złapaniu takich przestępców, ujawnieniu procederu, przebadaniu tej substancji. Substancja jest wpisywana na specjalną listę wprowadzoną rozporządzeniem i wtedy staje się już substancją zakazaną. Następnie oczywiście grupy przestępcze dokonują kolejnych reakcji chemicznych, tworzą kolejny dopalacz i tak to mniej więcej wygląda. W praktyce przyjmują te środki różne nazwy, różne formy, tak to mniej więcej wygląda, patrząc na zdjęcia z naszych kontroli. Jest faktycznie bardzo, bardzo dużo ich form. To, czym zajmuje się sanepid, to wprowadzanie tych środków do obrotu. Zakazane jest również ich wywożenie i wytwarzanie. Jak to mniej więcej wygląda w praktyce? W praktyce przez te 5 lat, jak mam okazję obserwować i brać w tym udział, formy sprzedaży przyjmowały bardzo różne kształty. Od lombardów, punktów ksero, salonów gier, serwisów komputerowych, diety, sklepów z suplementami diety, sklepów monopolowych, akcesoriami do palenia, czy lokale bez żadnych oznaczeń. Dziś najnowszy wynalazek to punkty mobilne, tak zwane. Tak to mniej więcej wygląda, a takie punkty nie różnią się specjalnie niczym od mniej więcej tych, które znamy z naszego miasta. Najczęściej po różnych doniesieniach, czy to od strony mieszkańców, policji, czy straży miejskiej, musimy podejmować działania. Co robimy? No najpierw oczywiście musimy powziąć informacje szczegółowe o punkcie, ponieważ jak sami się Państwo domyślacie, to nie jest punkt na dzień dzisiejszy, do którego można wejść i go skontrolować. Zwracamy się za każdym razem na piśmie do komendanta wojewódzkiego czy miejskiego policji, ponieważ wejście naszych inspektorów po prostu jest niemożliwe. Poza tym jest, jak za chwilę zobaczycie, jest to proceder bardzo niebezpieczny dla naszych pracowników. Policja wyznacza odpowiednią ekipę, przez jakiś czas obserwuje się punkt, ponieważ te punkty oczywiście mają bardzo wiele zabezpieczeń przed ich ujawnieniem. No i oczywiście w sposób tajny uzgadniana jest akcja, jej schemat, przebieg i atakujemy. Jak widać, nie będę tu oczywiście męczył Państwa omawianiem poszczególnych procedur, które trzeba wykonać. Chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę, że zwalczamy dopalacze z kodeksu postępowania administracyjnego. Czyli, jak sobie łatwo się można domyśleć, jest to procedura niezwykle żmudna, trudna i jak widać, tyle mniej więcej czynności trzeba wykonać. Od oczywiście wejścia do lokalu, dziś normalne wejście jest praktycznie niemożliwe, robi to policja, po dokładne zinwentaryzowanie tego, co tam znaleźliśmy. To nie jest tak, proszę Państwa, że dopalacze leżą na ladzie, one są często ukrywane za jakimiś meblami, za aparatami do gry, w bardzo różnych miejscach. Oczywiście mamy testery narkotyków, jeżeli te testery wykażą takie pochodzenie substancji, którą znaleźliśmy, policja ją tak naprawdę przejmuje i my mamy troszkę mniej pracy. Jeżeli nie, no musimy po prostu zinwentaryzować to, co znaleźliśmy, opisać, oznaczyć i oczywiście wydać dyspozycje odpowiednie. Mamy dwie możliwości działań prawnych, zamykamy taki punkt na 3 miesiące i oczywiście rozpoczynamy procedurę eliminacji takiego produktu z obrotu. Wygląda to w ten sposób niestety, że ci bandyci po prostu przychodzą do sanepidu, wchodzą normalnie przez drzwi jak każdy obywatel, idą do pań i panów, którzy nie są zamaskowani. Te osoby prowadzą normalne dochodzenie, wywiady, no i próbujemy dalej to wszystko procedować. Jak to mniej więcej wygląda na przestrzeni tych lat? Jak widać, różnice ilości kontroli i ilości zatrzymanych środków są różne. Jest też bardzo różna liczba punktów. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ograniczyliśmy ich liczbę. Ale wynika to raczej nie z naszych wielkich sukcesów, tylko z tego, że bandyci zmienili taktykę. Jeszcze do niedawna wyglądało to w ten sposób, że punkt sobie funkcjonował. W punkcie nie było nic oprócz 3-4 saszetek na użytek bieżący. Dookoła punktu krążyli, no, można powiedzieć, stacze, żeby się nie wyrażać jakoś mniej elegancko. I każdy z nich miał po kilka saszetek w kieszeniach. Gdy kończyły się saszetki w punkcie, był taki delikwent wołany, opróżniał kieszeń. Niestety no, przyjęliśmy takie założenie, że z wprowadzaniem do obrotu mamy do czynienia wtedy, gdy zatrzymamy więcej niż 5 saszetek. Tak niestety w mniejszej ilości no, generalnie te wszystkie nasze działania się nie broniły. Jak widać na 2018 rok tych punktów nie mamy aż tak dużo. To oczywiście nie tylko nasza praca, te kontrole, które Państwo widzieliście, bo ktoś może się zapytać, dlaczego tylko 28 na przykład. Niestety oprócz tego, że po każdej takiej kontroli zaczyna się mrówcza, urzędnicza praca, oprócz tego jeszcze prokuratura za każdym razem, gdy stwierdza, że substancja, która trafiła do postępowania, nie jest narkotykiem, prokuratura przekazuje nam akta. My te akta musimy przeanalizować, przeczytać. Niestety najczęściej, jak widać, te sprawy są umarzane, ponieważ zazwyczaj te osoby miały przy sobie po kilka saszetek, w związku z powyższym nie podlegają ani specjalnie jurysdykcji prawa karnego, ani cywilnego. Jeśli chodzi o stawową, bo wiem, że w tej chwili to jest nasz największy problem, tak mniej więcej wyglądała historia kontroli od 2013 roku i także oczywiście ilość zajętych substancji psychoaktywnych. Mniej więcej w Polsce plasujemy się, jak widzicie Państwo, jako region stosunkowo nisko. Stąd w Łódzkim tak duże napięcie i tak dużo działań z tym związanych. Zresztą nie chwaląc się, to Inspekcja Łódzka od nas właśnie przejmowała nasze rozwiązania prawne, bo z tego co wiem, byliśmy pierwszym regionem, który opracował z policją sposób uzasadnienia prawnego wejścia siłowego. Znaleźliśmy przepisy prawne, na podstawie których inspektor sanitarny ma prawo wydać dyspozycję siłowego wejścia do pomieszczenia, którego nie może skontrolować. Kolejny rok widać jednak mimo wszystko progresję, jeśli chodzi o ilość zatruć. Z tym, że od razu uprzedzam. To są dane trudne. I my oczywiście monitorujemy też ilość zatruć we Wrocławiu. Mniej więcej w zeszłym roku i w poprzednim było około 80 zatruć rozpoznanych przez profesjonalny oddział. Bo jak Państwo wiecie, mamy jeden oddział, który leczy zatrucia w Dobrym Szpitalu Wojewódzkim imienia Marciniaka. Natomiast z punktu widzenia medycznego bardzo trudno jest rozpoznać i zróżnicować zatrucie środkami zastępczymi, a innymi środkami. Stąd te statystyki, które zazwyczaj czytamy i oglądamy, no, można powiedzieć, można podważać. Jak to wygląda w praktyce? To było właśnie historyczne, z tego co pamiętam, pierwsze wejście siłowe na Oleśnickiej. Tak wygląda tutaj, no, policja się widzę nie chwaliła, a ja muszę naprawdę pokazać, z jakim zaangażowaniem działają panowie. Wydawałoby się, że no, te zniszczenia, no, są niepotrzebne, no są potrzebne. One świadczą o tym, jak bardzo zabezpieczone są te pomieszczenia. Poza tym jedynym tak naprawdę sposobem na wyłączenie czasowe takiego lokalu jest jego totalne zdemolowanie. Jeżeli tego lokalu się nie zdemoluje, na drugi dzień przerywane są plomby i oczywiście proceder kwitnie od nowa. Jak zmieniły, to tak mniej więcej wyglądają jeszcze kwestie zajętych środków, pieniędzy. Narzędzia oczywiście odpowiednie są w tych lokalach. Tu specjalnie chcę zwrócić Państwu uwagę, jak to wygląda. Jeszcze 3 lata temu na kontrolę szły panie z sanepidu 60+. Poprzednią kierowniczkę wywoziliśmy taksówką od tyłu inspekcji, ponieważ z przodu stało BMW z panami w ciemnych okularach całe kilka dni. Mam w tej chwili 3 ekipę, która zajmuje się dopalaczami. Jest to już emerytowany policjant i młoda dziewczyna, która bardzo zaangażowała się w tą kwestię. Jest ekspertem, którą już wykorzystują nawet siły zagraniczne. Była niedawno na konferencji w Niemczech. Ale bez policji, chciałem zwrócić naprawdę na to uwagę, nic byśmy nie zrobili. Policjanci na szczęście zwiększyli zarówno siły, jak i środki, ażeby z tym procederem walczyć, bo zwróćcie Państwo uwagę, tu nawet jak na początku zaczynaliśmy z 4 policjantami, to tutaj 4 policjantów prawdopodobnie mogłoby po prostu zostać spacyfikowane przez tego typu sprzęt. Na szczęście teraz troszkę się to zmieniło. Oj, przepraszam. Tak dzisiaj wygląda stawowa. Zwróćcie Państwo uwagę na zabezpieczenia. Stalowe drzwi, dodatkowe mury, które chronią kotwy, ażeby tych drzwi nie można było wywalić. To samo w oknie. To okno podawcze, przez to okno można wejść, ewentualnie wydać towar. Monitoring, na górze macie, może to nie widać dobrze, ale to są telewizory z kamer zewnętrznych. No i oczywiście specjalny zestaw spustowy do środków zastępczych. O co chodzi? No chodzi o to, że trzeba utrudnić i opóźnić wejście na tyle, żeby zdążyć pozbyć się tych środków. Policja stosuje bardzo różne ciekawe metody. Pamiętam jedno wejście, gdzie najpierw policja weszła do piwnic, odcięła kolanka i nastawiła worki. To chyba się przestępcy zorientowali, ponieważ później było trudno znaleźć narkotyki, więc zaczęliśmy współpracę z MPWiK, które dostarczyło nam endoskopy specjalne i po prostu przed wejściem wsunięto endoskopy, żeby obserwować, skąd lecą te środki. Tak to, słuchajcie, wygląda i naprawdę innowacja, można powiedzieć, i pomysłowość przestępców jest olbrzymia. Kary. Od 20 tysięcy do 1 000 000 złotych możemy ukarać kogoś, kogo złapiemy oczywiście. Jak to wygląda mniej więcej w praktyce? Ano tak, przez te 5-6 prawie lat windykacji mamy 851 tysięcy złotych. Windykacji. Nałożyliśmy kar na około 2 miliony, ale to są pieniądze nie do ściągnięcia. Wyegzekwowano na początku naszej kariery 50 tysięcy złotych, 40 tysięcy złotych przez zaskoczenie. Do dzisiaj ten człowiek się sądzi jeszcze z nami, z tego co pamiętam. I ostatnio udało nam się złapać kogoś, kto ma swoje konto, kto ma jakiś majątek. W związku z powyższym rozłożyliśmy mu 50-tysięczną karę na raty. Spłacił pierwszą w wysokości 3500 zł. Pozostałe sumy są nie do wyegzekwowania. Urząd Skarbowy, który to jest nasza jedyna droga, po prostu umarza po jakimś czasie te sprawy. No i niestety od 6 grudnia 2016 roku stała się rzecz dla mnie jako dyrektora inspekcji bardzo zła, ponieważ po raz pierwszy naliczono nam jeszcze do tego koszty postępowania. To jest, proszę Państwa, kara od 150 tysięcy. Wyobraźcie sobie teraz, że damy do windykacji 2 miliony, to ja po prostu położę stację sanitarną na łopatki finansowo, ponieważ to nie są dodatkowe żadne pieniądze. Te pieniądze po prostu musimy wygospodarować z naszego budżetu, który jest bardzo skromny. Tak więc tak mniej więcej to wygląda nasze prawo. Tutaj może tego nie widać, ale to jest, ostatnio otrzymaliśmy wyrok dotyczący człowieka, który utrudniał nam naszą pracę, nie wpuszczając nas do punktu sprzedaży dopalaczy i zerwał plomby. To jest oczywiście, zamaskowaliśmy dane, natomiast jest tam cała formuła dotycząca tego, co wam powiedziałem. Jak myślicie Państwo, jaką dostał karę? 400 zł kary plus 70 zł kosztów sądowych. A i tak jest to postęp, ponieważ jeszcze rok, dwa lata temu prokuratura kazała nam wskazać, kto zerwał plomby. I to nie jest przytyk do prokuratury, proszę Państwa. Takie mamy prawo. Takie mamy po prostu prawo. No jakie mamy problemy? No to o tym już wam mówiłem. No, na dzień dzisiejszy są to takie zabezpieczenia, które nawet policja nie może tego sforsować. Na Stawową, proszę Państwa, mam wrażenie, że kolejny raz będziemy musieli wchodzić przy pomocy materiałów wybuchowych, a oczywiście wiadomo, że to jest stary budynek, więc podejrzewam, że policja się nie zdecyduje na to. Ostatnio bodajże 40 minut policja, znaczy oddział antyterrorystyczny wchodził na Stawową. Jak już wspomniałem, działamy w oparciu o kodeks postępowania cywilnego, tak więc te czynności są żmudne, długie, jest wiele procedur, które musimy przestrzegać. Mamy ciągłe kontrole, kontrolował nas Główny Inspektor Sanitarny, Najwyższa Izba Kontroli. Na szczęście wygląda na to, że wszystko było dobrze, bo nasze rozwiązania powoli rozlewają się na cały kraj. Nie jesteśmy organem ścigania, nie mamy więc narzędzi prawnych do innego postępowania. Jeszcze raz podkreślam, że moi pracownicy nie angażowali się do firmy, gdzie jest oddział specjalny, który będzie walczył z bandytami przy pomocy maczet i pistoletów, tylko przyszli do inspekcji, która ma kontrolować odpowiednie działania na podstawie odpowiednich przepisów. Co do egzekwowania kar administracyjnych, już Państwu wspomniałem, to też nie jest wina Urzędu Skarbowego, po prostu to są ludzie, ci złapani, którzy nie mają kont, nie mają żadnych zameldowań, są po prostu nie do wyegzekwowania normalnymi administracyjnymi drogami. Mówiłem Państwu o tym, że musieliśmy już ewakuować kiedyś naszą poprzednią kierowniczkę, która nie wytrzymała tej presji, a ostatnio opisano nam na wyjściowych drzwiach inspekcję, w którym miejscu, na którym piętrze, gdzie są dopalacze, ponieważ oczywiście my te dopalacze musimy magazynować. Zrobiliśmy specjalne pomieszczenie na ostatnim piętrze, zabezpieczone, mam nadzieję, wystarczająco, ponieważ to nie jest tak, że my te dopalacze możemy zniszczyć. My z każdej próbki bierzemy najczęściej po 3 sztuki, wysyłamy do kosztownego badania, no a potem prowadzimy postępowanie, które trwa czasem kilka miesięcy. Jeżeli zniszczymy coś takiego, a okaże się, że jednak nasz przeciwnik ma lepszą kancelarię prawną, no to nam zarzucą, że jakiś zniszczyliśmy cenny środek. W związku z powyższym stoimy trochę przed dużym problemem, a drugim problemem są oczywiście koszty zniszczenia tych środków. To są oczywiście koszty, których na razie nikt nam nie chce zrekompensować. Także tak to, proszę Państwa, wygląda. Naprawdę chciałbym serdecznie podziękować za współpracę, szczególnie policji, Straży Miejskiej, spółk, MPWiK, to wszystko tak naprawdę koordynuje pan prezydent, także naprawdę jestem głęboko wdzięczny. No i jedyne, co mogę powiedzieć, to naprawdę apelować również o to, żeby spróbować uderzyć wyżej. Myśmy poprzedniej kadencji, pamiętam, w 2015 roku była podobna rada. Wtedy Mirce Różeckiej, która była jeszcze radną, no, dałem propozycję zmian legislacyjnych, które można by wprowadzić. To był inny czas, inny rząd. Myślę, że z tym o tym trzeba zapomnieć. Wydaje mi się, że ten rząd ma siłę do tego, żeby wreszcie wpisać te środki na takie ustawy, żeby dać instrumenty policji, która będzie mogła skutecznie z nimi walczyć, tak jak po prostu powinno się walczyć z bandytami. Przypomniał mi się jeszcze pan redaktor Rybak. Jemu również należą się podziękowania, ponieważ mam wrażenie, że gdyby nie pewne naciski medialne i zwiększenie tej wrażliwości na problem, to dalej byśmy się borykali z kłopotami, bo przecież nikt, kto jest w to angażowany, nie za bardzo chce robić tego z własnej woli. Także serdecznie wszystkim dziękuję. Liczę na to, że jakoś uda się to wszystko mimo wszystko jakoś tam wyrównać. Mamy wielką satysfakcję, bo po pierwsze, ja cały czas powtarzam moim pracownikom, te wszystkie spuszczone do kanału dopalacze i te zajęte, to jest wiele istnień ludzkich, które uratowali. To samo dotyczy ilości punktów, to już o wiele łatwiej opanować. Ale przy tym stanie prawnym będzie to walka z wiatrakami, stąd potrzebne są kompletnie nowe rozwiązania prawne. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć filmiki na przykład, jak to wygląda w praktyce, to tu na pulpicie zostawiam, bo to myślę, że szkoda czasu, panie przewodniczący, ale są naprawdę ciekawe, no prawie jak z filmów gangsterskich. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie doktorze. Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy, pan Piotr Datner, zapraszam.
Panie przewodniczący, państwo radni, zaproszeni goście. Młodszy inspektor, zastępca naczelnika Piotr Datner, Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy. Tak troszkę wstępem tylko powiem, że nasza instytucja istnieje od 2017 roku, od 1 marca, kiedy zostały połączone trzy instytucje, Izba Skarbowa, Izba Celna, jak również Urząd Kontroli Skarbowej. Powstała Izba Administracji Skarbowej i Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy, jeżeli chodzi o teren Dolnego Śląska. W ramach naszych zadań, które wykonujemy, to tak naprawdę można powiedzieć, że my jesteśmy w drugiej linii. My zabezpieczamy jak gdyby przywóz tych dopalaczy, jak to można wkrótce powiedzieć, poza granic Unii Europejskiej. Głównie skupiamy się na dzień dzisiejszy na kontrolach wprowadzonych w firmach kurierskich, tam gdzie schodzą paczki międzynarodowe i tam następuje kontrola. Jak już moi poprzednicy wspomnieli, mamy podpisane porozumienie z 2011 roku, które na dzień dzisiejszy on jeszcze obowiązuje jak najbardziej, bo szef Krajowej Administracji Skarbowej przejął zobowiązania szefa służby celnej, między innymi, i tam jest właśnie wpisane, że w ramach tych porozumień my dokonujemy kontroli. W przypadku stwierdzenia, że takie środki są gdzieś w przesyłkach pocztowych, następuje z naszej strony najpierw badanie w naszych laboratoriach, które mamy w całym kraju, ale jest to niestety, nie mamy autoryzacji, jeżeli chodzi o te wszystkie badania i tylko jak gdyby jest to taka próbka polowa. Na podstawie tej próbki polowej, jeżeli stwierdzimy, że w danym środku jest zawarte to, co jest zabronione w rozporządzeniu, wtedy przekazujemy właśnie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu dalszego prowadzenia. Niestety tu też musimy potwierdzić, że w momencie stwierdzenia w przesyłkach, że takie środki są, niestety nie zdarza się tak, żeby odbiorca w jakiś sposób w ogóle potwierdził to. Nasze ustalenia, wezwania wychodzi na to, że osoby, które to dostają, potwierdzają, że ta paczka nie jest do nich adresowana, nie znają osoby, która jest nadawcą tej paczki i tak naprawdę towar zostaje u nas i docelowo, jeżeli jest faktycznie, zostaje to zniszczony, wiadomo, na koszt Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o prowadzenie takich akcji, to tylko i wyłącznie w 2015 i 2016 roku jeszcze jako Izba Celna prowadziliśmy taką akcję promocyjną. Były rozwieszone plakaty na oddziałach celnych, jak również przekazywane do szkół na temat właśnie dopalaczy, a na bieżąco realizujemy jak gdyby takie spotkania w szkołach, gdzie występują nasi przewodnicy psów, ale to jest bardziej pod kątem narkotyków, ale jak również jest pogadanka, jeżeli chodzi o środki odurzające, co powodują i co się może za tym dziać. Jeżeli chodzi o podstawę prawną, to nie będę wymieniał, bo mniej więcej wszyscy pracujemy na tej samej ustawie, wszystkie podstawy prawne tak samo nas obowiązują. My mamy jedynie szerzej to, że możemy właśnie realizować wszystkie towary, które wpływają spoza Unii Europejskiej. I to jest główny nasz cel, to jest bodajże artykuł 44d ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeżeli chodzi jeszcze o nasze takie dodatkowe działania, to w 2017 roku weszła również ustawa dotycząca monitorowania przewozu towarów przez Polskę. Mamy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, około 4 stałych punktów kontrolnych, gdzie dziennie dokonujemy około 200 kontroli samochodów, jak również środków dużych, transportowych, których również niezależnie od tego, że sprawdzamy pod swoim kątem, są również kontrolowane, jeżeli chodzi o środki, które mogą być tam przewożone. Do tego są też wykorzystywane psy służbowe, tylko niestety, jeżeli chodzi o dopalacze, jest to utrudnione z uwagi na to, że nie zawsze są tam substancje narkotyczne, które potrafi pies wykryć. Jeżeli chodzi jeszcze o takie, to co możemy zrobić w ramach, to co Państwo wspominali, przypuśćmy osób, które zajmują się tym handlem. Niestety w tamtym roku były prowadzone 3 takie sprawdzenia z naszej strony pod kątem źródeł nieustalonych, nieudokumentowanych źródeł przychodu i niestety w żadnym przypadku nie zostało to potwierdzone, że takie źródła powstają. Są to osoby, które tak naprawdę tylko i wyłącznie swoją osobą, jak gdyby tutaj się podpisują pod tym, nie posiadają nic i tak naprawdę nie ma możliwości, żeby cokolwiek z tego ściągnąć. Z mojej strony generalnie to wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję panie naczelniku i zapraszam przedstawiciela dyrektora delegatury NIK we Wrocławiu, pana Radosława Kujawińskiego. Zapraszam.
To jest to na pulpicie, tak? Ja rozumiem. Okej. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Chcielibyśmy państwu przedstawić jeden z ważniejszych raportów z kontroli przygotowanych w ostatnich latach w delegaturze NIK we Wrocławiu, a mianowicie raport z kontroli przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy. Była to kontrola ogólnopolska, koordynowana przez delegaturę NIK we Wrocławiu. Koordynatorem tej kontroli był obecny tutaj razem ze mną doradca ekonomiczny w delegaturze NIK we Wrocławiu, pan Krzysztof Całka. Myślę, że tutaj problemu za bardzo przedstawiać nie trzeba. Wiele tutaj już zostało powiedziane o tym, jak ważny jest problem przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy. Natomiast kilka faktów, które bezpośrednio wskazywaliśmy jako uzasadnienie podjęcia przez nas kontroli, warto wymienić. Przepraszam, mam tu kłopot techniczny, żeby...
Proszę o...
Potrzebuję wsparcia. O, dobra, jest. Okej, znalazłem, także już jest okej. Proszę Państwa, nasza kontrola to fotografia systemu przeciwdziałania walki z dopalaczami za lata 2010-2016. Tutaj punktem wyjścia dla nas był rok 2010, kiedy to problem zatruć dopalaczami bardzo się nasilił i jest to taki przełomowy rok, w którym administracja podjęła szeroko zakrojone działania zmierzające do przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. Tutaj zgodnie z wolą ustawodawcy zadania te powierzone zostały państwowym inspektorom sanitarnym. Ustawodawca uznał, że przeciwdziałanie, że wprowadzanie do obrotu środków zastępczych stanowi delikt administracyjny i powinny być ścigane na drodze administracyjno-prawnej. Pomimo tych działań liczne doniesienia medialne wskazywały na to, że cały czas dopalacze są dostępne w obrocie, są liczne przypadki zatruć tymi substancjami. Kolejna nowelizacja, kolejna taka przełomowa data to rok 2015, kiedy wprowadzono nowe definicje, rozszerzono katalog substancji stanowiących dopalacze, dopisano do tej listy nowe substancje, natomiast pomimo tych działań skład dopalaczy może być bardzo szybko, w bardzo łatwy sposób modyfikowany. Te substancje, obecnie też nazywane nowymi narkotykami, w obowiązujących w Polsce regulacjach mogą im się bardzo szybko wymykać. Tutaj każda zmiana składu powoduje, że dana substancja przestaje już być substancją zakazaną, bo nie jest na liście. Tak więc ta dynamika szybko rozwijającego się rynku nie pozwala do końca skutecznie administracji przeciwdziałać temu w drodze instrumentów, w które są one wyposażone. Wszystkie te przesłanki skłoniły nas bezpośrednio do tego, żeby tym tematem się zająć. W toku kontroli poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy działania organów administracji publicznej ograniczyły dostępność środków zastępczych i ich dystrybucję. W ramach poszukiwania odpowiedzi na to pytanie skupiliśmy się na celach szczegółowych dotyczących rozwiązań prawnych, działań organów administracji, ich współpracy pomiędzy sobą, a także nadzoru nad wszystkimi procedurami związanymi z przeciwdziałaniem sprzedaży dopalaczy. Kontrolą objęliśmy szereg jednostek, które zajmują się walką z dopalaczami. Przede wszystkim jednostki centralne, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Komendę Główną Policji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, stacje sanitarno-epidemiologiczne i też izby celne wówczas jeszcze istniejące. Kontrola planowa była poprzedzona kontrolą rozpoznawczą, także tutaj jest szerokie spektrum jednostek, szeroki przekrój tego, w jaki sposób w strukturach administracji przeciwdziałanie dopalaczy miało miejsce. W wyniku naszej kontroli przede wszystkim dokonaliśmy zbiorczego podsumowania zatruć w latach 2010-2016. Według naszych danych ich łączna ilość wyniosła ponad 16 tysięcy. Wprawdzie w 2010 roku spadła, tutaj może na kolejnym slajdzie będzie to lepiej widać, ponieważ jest to zobrazowane wykresem. W 2010 roku na skutek tych zintensyfikowanych działań, na skutek akcji zamykania sklepów z dopalaczami, tutaj i liczba zatruć spadła, natomiast jednak te działania okazały się krótkotrwałe. W kolejnych latach, jak widać na slajdzie, te zatrucia z powrotem nabierały istotnej intensyfikacji, aż do poziomu krytycznego, który był w 2015 roku. Ten szczyt jest związany też z tym, że wiadomo już było wtedy, że nadchodzi zmiana prawa. Nadchodzi zmiana prawa, która związana była z rozszerzeniem katalogu substancji zakazanych. W związku z tym to są nasze uzasadnione przypuszczenia, po prostu sprzedawcy dopalaczy puszczali na rynek, żeby pozbyć się tych środków, o których wiedzieli, że zaraz zmiana prawa uczyni je zakazanymi. Stąd ten szczyt i potem znowu następuje spadek zatruć. Tak więc to zjawisko fluktuowało, natomiast tutaj istotna jest tendencja rosnąca i mimo tego, że po początkowej akcji te wartości spadały, to proszę zobaczyć, jednak mimo wszystko odnotowujemy tutaj bardzo duży wzrost zatruć. Oczywiście tutaj w parze z tymi zatruciami idą wydatki na przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy. Te dwie linie prawie się pokrywają, więc kompatybilne do stwierdzonych przypadków jednak są te działania, które administracja podejmowała. Kwestia bardzo istotna, fundamentalna tutaj w tej mierze. Głównym instrumentem represyjnym państwa w walce z dopalaczami, tak jak już wspominał tutaj pan inspektor Wróblewski, są administracyjne kary pieniężne. Proszę państwa, w tych jednostkach, które kontrolowaliśmy w skali podmiotów skontrolowanych, to jest tych kilka stacji sanitarno-epidemiologicznych, nałożono kar 13,1 miliona, wyegzekwowano tylko 600 tysięcy. Natomiast jeszcze bardziej porażające są dane w skali kraju. W latach 2010-2016 prawie 65 milionów kar nałożonych, a tylko niecałe 2 miliony wyegzekwowane. To jest 2,8%. Jest to jeden z elementów, które wskazują na rzeczywistą bezkarność osób handlujących dopalaczami. Natomiast rzeczywiście to potwierdzamy tutaj też, ustalenia naszej kontroli potwierdzają to, co mówił pan inspektor Wróblewski. Bezskuteczność egzekucji związana jest z tym, że do obrotu dopalacze wprowadzają osoby, które są de facto, mówiąc kolokwialnie, słupami. To są osoby, które nie posiadają żadnego majątku. Pomimo działań egzekucyjnych podejmowanych przez urzędy skarbowe nie można nic od tych osób wyegzekwować. I co więcej, tutaj też potwierdziliśmy to w wyniku naszej kontroli, rzeczywiście w przypadku bezskuteczności egzekucji kosztami takich egzekucji były obciążane stacje sanitarno-epidemiologiczne. Stwierdziliśmy, że nakłady rzeczowe na przeciwdziałanie dopalaczy były zwiększane w okresie objętym kontrolą. Natomiast nie szło to w parze ze znaczącym zwiększeniem zatrudnienia. I też limity wydatków w poszczególnych jednostkach szczególnie nie wzrastały. Tu w szczególności dotyczy to badań. Tutaj już o tym była mowa. Rzeczywiście my to też możemy potwierdzić. Był problem z finansowaniem badań zatrzymanych produktów. Rola innych organów. Tutaj trzeba powiedzieć, że zgodnie z obowiązującym prawem podstawowym organem, który powinien przeciwdziałać sprzedaży dopalaczy, jest inspekcja sanitarna. Działania policji i działania służby celnej były tylko działaniami pomocniczymi. One nie były ukierunkowane bezpośrednio na przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy. Najczęściej związane to było z innymi czynnościami służbowymi wykonywanymi przez te organy. Proszę Państwa, my zrobiliśmy też w toku tej kontroli, tutaj w pełnym naszym raporcie, do którego link przekazaliśmy, w razie potrzeby służymy oczywiście tutaj ponownie tymi informacjami szczegółowymi. Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród różnych grup respondentów, między innymi wśród młodzieży szkolnej, wśród studentów. Zapytaliśmy, kto jest organem powołanym do walki z dopalaczami. I znakomita większość respondentów, to było ponad 80%, odpowiedziała, że organem właściwym do walki z dopalaczami jest policja. No, to jest myślenie kierunkowo słuszne, natomiast no, oczywiście wiadomo, jak jest to sanepid i to na sanepidzie głównie spoczywała to zadanie i spoczywa nadal, ponieważ przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie. Nasze wątpliwości wzbudził obowiązujący model budowania katalogu substancji kontrolowanych. On jest oparty na dopisywaniu do listy substancji kolejnych, nowo zidentyfikowanych i przebadanych substancji, które zawierają szkodliwe wnioski. Biorąc pod uwagę dynamikę, możliwość bardzo szybkiej zmiany składu dopalaczy, no, ta procedura jednak okazuje się nieprzystająca do realiów. Powoduje, że organy państwa pozostają zawsze o krok w tył za podmiotami, które wytwarzają i wprowadzają do obrotu dopalacze. Ponadto zidentyfikowaliśmy także liczne bariery i ograniczenia uniemożliwiające sprawowanie inspekcji sanitarnej skutecznego nadzoru nad środkami zastępczymi. Najistotniejsze z nich, no to przede wszystkim długotrwała i obwarowana licznymi wymogami procedura administracyjna i tutaj potwierdza się to, o czym już wspominał pan inspektor Wróblewski. Stwierdziliśmy w skrajnym przypadku, że jedna sprawa administracyjna trwała ponad 1300 dni, to jest blisko 4 lata. Bardzo łatwo jest obejść i lekceważyć wydawane decyzje administracyjne, ponieważ firmę zawsze można zamknąć i otworzyć pod nowym szyldem następnego dnia. No mimo to jednak tutaj trzeba to powiedzieć, że mimo tych ograniczeń powiatowi inspektorzy sanitarni starali się wydawać te decyzje. Tak? To nie jest tak, że oni nie działali, bo oni działali w ramach posiadanych kompetencji. Starali się robić, co mogli. Tak? Statystyka wydanych decyzji w latach 2010-2016 widoczna jest na slajdach, także niewątpliwie te działania były podejmowane przez inspektorów. Proszę Państwa, tutaj na schemacie staraliśmy się zilustrować właśnie, jak skomplikowany jest proces wydawania tych decyzji. No, jak widać tutaj, no, ciężko wchodzić w szczegóły, tak? Po prostu ta ścieżka proceduralna jest tak skomplikowana, że naprawdę trudno oczekiwać, żeby łatwo było takie postępowanie przeprowadzić. Zwłaszcza, że na końcu i po prawej stronie w zielonym rąbie to widać, na końcu czeka nas nagroda w postaci obciążenia organu wydającego decyzję kosztami egzekucyjnymi. W pewnej mierze stwierdziliśmy nieprawidłowości związane z wydawaniem tych decyzji, natomiast biorąc pod uwagę tą skomplikowaną procedurę, no to też jest pewnego rodzaju tutaj wyjaśnienie tego, że takie rzeczy mogły wystąpić, zwłaszcza, że jakby ta procedura była nowa, ciągle ewoluowała, tak, a przeciwnik był no niewątpliwie przeciwnikiem trudnym. Bardzo ważna sprawa, czyli zniszczenie produktów, tak. My stwierdziliśmy, że te produkty, które są zatrzymywane, są ciągle magazynowane. Właściwie nie zostały one zniszczone. Być może w dalszym ciągu nie są niszczone, tego nie wiemy. My zatrzymaliśmy się na 2016 roku. No tutaj jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest też nie do końca jasna sytuacja, jeżeli chodzi o konstytucyjność podstawy prawnej, która umożliwia sanepidowi niszczenie tych produktów. I druga kwestia, już samo fizyczne przechowywanie. W wyniku kontroli ujawniliśmy przypadki bardzo rozmaitego przechowywania tych substancji. W niektórych miejscach, i to widać po prawej stronie, była to na przykład szafa pancerna, no i ten sposób można przyjąć za właściwy. Natomiast były takie przypadki, kiedy dopalacze były po prostu schowane w zwykłej szafie biurowej. Natomiast najbardziej kuriozalnym przypadkiem, który stwierdziliśmy w jednej z jednostek, było to, że zatrzymane w sklepie dopalacze zostały oddane pod dozór sprzedawcy i pozostawione w sklepie. Tak było. Proszę Państwa, tak jak już tutaj we wcześniejszych prezentacjach było wspomniane, dokumentem, który formalizował zasady współpracy organów państwa, było specjalne porozumienie podpisane pomiędzy kluczowymi instytucjami, które biorą udział w walce z dopalaczami. No, myśmy stwierdzili, że o tyle, o ile w początkowym okresie jego obowiązywania to jeszcze funkcjonowało, to z powodu zmieniających się okoliczności faktycznych i prawnych wraz z upływem czasu to porozumienie traciło swoją aktualność. Tutaj naszych większych uwag nie wzbudził nadzór, który nad jednostkami poddanymi kontroli był sprawowany. Natomiast jednak tutaj po stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego były pewne opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji, ale nie jest aż tak to ważne. Zwróciliśmy też uwagę, że istotnie bardzo liczne akcje profilaktyczne uświadamiające szkodliwość dopalaczy były przeprowadzane przez rozmaite instytucje. Jest to bardzo dobra praktyka, są to rzeczy pożyteczne. Jednostki, które kontrolowaliśmy, brały udział w takich akcjach. Natomiast według naszych badań ankietowych blisko 90% respondentów wyraziło pogląd, że argumenty przedstawione w trakcie spotkań profilaktycznych przekonały ich, by nie używać dopalaczy. Tak to wyglądało w badaniach ankietowych. Proszę Państwa, te wszystkie ustalenia kontroli doprowadziły nas do sformułowania opisowej oceny ogólnej kontrolowanej działalności. Nie będę jej przytaczał w całości. Najistotniejszą rzeczą myślę, że jest wskazanie na to, że uregulowania prawne, które nakładały głównie na Państwową Inspekcję Sanitarną obowiązków w zakresie przeciwdziałania wytwarzania i wprowadzania do obrotu dopalaczy przy zastosowaniu norm prawa administracyjnego, nie przełożyły się na trwałe zapobieganie temu zjawisku. Też procedura budowania katalogu substancji kontrolowanych okazała się nietrafna. Tutaj przez ponad 4 lata nie rozszerzono listy substancji kontrolowanych, przez to długotrwałość tego procesu, nie był on procesem skutecznym. Wskazaliśmy też, że zgodnie z obowiązującą procedurą budowania katalogu substancji kontrolowanych, specjalny zespół, który się tym zajmuje, przed sformułowaniem tej listy podaje ją do publicznej wiadomości, co umożliwia sprzedawcom dopalaczy opracowanie z wyprzedzeniem i wprowadzenie na rynek nowych produktów, które już nie będą objęte sankcjami. Według nas w końcu uprawnienia inspekcji sanitarnej były nieadekwatne w stosunku do podmiotów, które prowadziły działalność związaną ze sprzedażą dopalaczami. Zasoby kadrowe i środki finansowe dedykowane na realizację zadań były ograniczone, a przepisy nie nadążały za dynamicznymi zmianami na rynku dopalaczy. Sanepid nie dysponował narzędziami, które umożliwiałyby skuteczne przeciwdziałanie niestacjonarnym kanałom dystrybucji. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ w wyniku działań administracji ukierunkowanych na likwidację sklepów ta działalność coraz szerzej przenosiła się do punktów sprzedaży dilerskiej, punktów mobilnych, ale też do internetu. O tyle, o ile zaczęto sobie radzić w miarę dobrze ze stacjonarnymi punktami sprzedaży, to nie do końca dobrze i w ogóle nie można było opanować i nie można dalej opanować internetu, prawda? No, internet jest obszarem nieprzebranym. Tutaj przede wszystkim naszą uwagę zwróciły polskojęzyczne domeny internetowe, które są zarejestrowane poza granicami kraju. Ten problem jest dalej problemem nierozwiązanym. Jeżeli chodzi o efekty kontroli, to rzeczywiście środki zastępcze dopalacze zabezpieczano. Natomiast efekty zamykania sklepów okazały się krótkotrwałe. Znacząca część substancji z powodu przewlekłości prowadzonych postępowań, z powodu braku środków na ich zbadanie, a także wątpliwości prawne co do możliwości zniszczenia zalegała latami w magazynach policji albo sanepidów. O skuteczności kar już mówiłem i no, konkluzja nie jest konkluzją zbyt optymistyczną. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wszystkie te okoliczności skutkowały rzeczywistą bezkarnością podmiotów, które zajmują się procederem wprowadzania do obrotu dopalaczy. Proszę Państwa, kluczowy wniosek, kluczowa rekomendacja Najwyższej Izby Kontroli sformułowana w wyniku naszych badań. Do prezesa Rady Ministrów złożyliśmy wniosek o zainicjowanie międzyresortowych działań, które miałyby na celu wypracowanie i wdrożenie optymalnych narzędzi oraz systemowych rozwiązań prawnych zapewniających realne ograniczenie podaży środków zastępczych. I tutaj najlepszą drogą według Najwyższej Izby Kontroli do tego byłoby podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która zmierzałaby do zdefiniowania w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii pojęcia środek zastępczy w taki sposób, aby wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i przywóz substancji określanych ogólnie aktualnie jako środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne podlegała odpowiedzialności karnej. Tutaj nie będę mówił o wnioskach do ministra zdrowia i sygnatariuszy porozumienia. O nich szerzej mogą Państwo w informacji o wynikach kontroli. Wniosek o zmianę prawa był wnioskiem kluczowym. Ten wniosek spotkał się z aprobatą jego adresatów. Informacja o wynikach kontroli ukazała się 3 czerwca 2017 roku, a już 8 czerwca 2017 roku minister zdrowia zapowiedział powołanie specjalnego zespołu, który zajmie się zmianami prawa. Taki zespół został powołany. Był to zespół interdyscyplinarny. W jego skład weszli przedstawiciele kilku resortów. Proszę Państwa, od listopada 2017 roku trwają prace legislacyjne związane z projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które kierunkowo są zgodne z wnioskiem, który postawiła Najwyższa Izba Kontroli. Jak na razie prace te się nie zakończyły. Czas pokaże, co będzie dalej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Także bardzo, bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, zgodnie z moją decyzją powiadomiliśmy także o terminie i tematyce dzisiejszej sesji pana wojewodę oraz prokuratora. Naszym gościem jest pan Maciej Nitra z prokuratury Wydziału Pierwszego Śledczego Prokuratury Okręgowej, który zwrócił się o możliwość zabrania głosu. Zapraszamy, panie prokuratorze.
Bardzo dziękuję. To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę przed Państwem wystąpić. Natomiast ja się dowiedziałem o tym, że tu zostałem zaproszony wczoraj, dlatego bardzo przepraszam, ale nie będę miał takich plansz do wyświetlenia. Ja chciałem króciutko tylko odnieść się do moich przedmówców. Otóż tak, Odnośnie tego, że się zmieni prawo i będzie nam od razu lepiej, to uważam, że tak, że to jest ciężka sprawa. Ja uważam, że prawo w miarę jest, w miarę mamy system prawny. No pochwalę się, dobrze. Jako pierwszy w Polsce skierowałem akt oskarżenia za dopalacze. To sprawa dotyczyła Lombardu przy ulicy Prądzyńskiego. Doprowadziłem do skazania z artykułu 165 i teraz wiem, że inni prokuratorzy też idą tą drogą i robią postępowania z tego artykułu 165. To nie jest miejsce, żebym ja opowiadał o tym artykule 165, ale ja uważam, że ten artykuł łącznie z tymi innymi uregulowaniami tak nam zamyka system prawny, że praktycznie jesteśmy w stanie ścigać wszystkie dopalacze. Jest kwestia, no, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić z punktu widzenia prawnego, no ja to udowodniłem, że po prostu było skazanie i już. To dlaczego tego nie robimy? No, tu jest problem. Proszę Państwa, ja jestem w prokuraturze okręgowej delegowanym, ale jestem też koordynatorem od spraw tych dopalaczowych. Zastanawiałem się, poprosiłem prokuratury rejonowe, żeby mi podali, ile takich spraw jest prowadzonych, dlatego że chciałem zobaczyć, co w tych sprawach jest, dlaczego to właśnie nie idzie. I teraz tak, chcę pozostawić wątek ulicy Stawowej, bo to jest osobny problem, ponieważ tam postępowanie jest prowadzone przez prokuraturę krajową i no jest taka zasada, że jeżeli już ktoś prowadzi, no to nikt mu się tam nie wpycha w to samo postępowanie, no żeby szkód nie narobić, że tak powiem. Także ulica Stawowa to jest odrębny problem. Otóż dostałem informację, że Stare Miasto prowadzi 4 czy 5 postępowań właśnie dotyczących tej ulicy Stawowej. W pozostałym zakresie w prokuraturach nie ma żadnych postępowań z tego zakresu dopalaczy. Dlatego, że chciałem zobaczyć te postępowania, przejrzeć, zobaczyć jak to wygląda i czy idzie, czy nie idzie. Także nie ma postępowań, proszę Państwa. Także może też tak do tego podejdźmy, że korzystając z tego, że jestem przed Państwem, no to może by jakoś wzmóc tutaj społeczność lokalną, też żeby takie zawiadomienia na przykład były do policji, żebyśmy wymagali od policji do prokuratury, żeby te postępowania były, bo prawo jest takie, że generalnie możemy sobie poradzić z tymi dopalaczami. To postępowanie, które u mnie, które ja prowadziłem, no to rzeczywiście było tak, że tam w pobliżu był szpital. Pan Marcin Rybak się naśmiewał z policji, że tutaj szpital, gdzie właśnie są przypadki, a tu zaraz obok jest ten punkt z dopalaczami. No i policjanci rzeczywiście przejęli. Razem zrobiliśmy to postępowanie, ale to była ścisła współpraca. W tej chwili ja widzę, że nie ma tego przełożenia takiego prokuratury nie mają tych zawiadomień, także może by uaktywnić społeczność lokalną, że tam, gdzie są takie punkty, tam, gdzie widzą, bo to widać, ludzie pierwsi dostrzegają, że coś się dzieje, to po prostu ja zachęcam do tego, żeby Państwo w swoich społecznościach zachęcali do składania takich zawiadomień. Ja ze swojej strony, z prokuratury, zapewniam, że takie postępowania na pewno będą do samego końca porządnie zrobione. Co jeszcze mogę powiedzieć? Może jakieś pytania Państwo mają do prokuratury odnośnie tych postępowań?
W dalszej części sesji będzie dyskusja i wtedy będzie można się...
Ja przepraszam, że się tak nie przygotowałem i po prostu tak króciutko, ale chciałem właśnie zachęcić do składania takich zawiadomień do policji i do prokuratury.
Bardzo dziękuję Panie Prokuratorze i bardzo przepraszam, że w tak późnym terminie, ale zgodnie z naszym statutem nasze sesje nadzwyczajne są naprawdę nadzwyczajne, bo my wszystko musimy w ciągu kilku dni załatwić. Może warto się zastanowić, żeby może ten termin zwiększyć do 10 dni czy do 2 tygodni. Bardzo proszę.
Ja może jeszcze tylko króciutko. Jeżeli w takim razie ktoś będzie chciał mnie zapytać o coś, zapraszam, prokuratura stoi otworem i jest bardzo chętnie. Możemy przyjmować, możemy dyskutować, także że zachęcam do współpracy przede wszystkim. państwa. Do współpracy w ujawnianiu tego typu przestępstw, no i to jest pomoc w ściganiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, panie prokuratorze. Proszę państwa, w ten sposób zakończyliśmy czwarty punkt rzymski naszego porządku obrad. Punktem piątym jest dyskusja i głosowanie nad przyjęciem projektu apelu do prezydenta miasta Wrocławia o podjęcie przeciwdziałania handlu dopalaczami na terenie miasta Wrocławia w lokalach użytkowych oraz budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminnych, druk 1343 przez 18. Wnioskodawcą jest Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zaś referentem pan Jerzy Sznerek. Zapraszam.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ten proceder cały funkcjonuje w naszym mieście i w naszym kraju od 2007 roku. Kulminacyjny moment był 2015, to co tutaj pokazywała panowie z NIK-u. Ja myślę, że proszę państwa, panie prokuratorze, to, że pan krótko mówił, ale bardzo optymistycznie i to bardzo cieszy. Bo pozostali panowie jakby tak bali się tego tematu. Nie ma co się bać, proszę państwa, trzeba walczyć. I panie prokuratorze, dziękuję za ten pozytywne wystąpienie. Szanowni państwo, na wstępie chciałem przeprosić Radę Osiedla Przedmieście Świdnickie i Oławskie. Tam popełniłem błąd, dlatego że napisałem, że wnioskodawcą było Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie było wnioskodawcą wobec społecznego, ale na Przedmieściu Oławskim też wam podam adres, gdzie funkcjonują dopalacze Prądzyńskiego. Akurat nie poinformowałem już policję. Także tam też ten proceder funkcjonuje. Dzisiejszą sesję wspierają bardzo aktywnie tu szczególnie Przedmieście Świdnickie i efektem było tego aktywności ich było takie spotkanie, które się odbyło właśnie na terenie Przedmieścia Świdnickiego. Tam żeśmy osiągnęli informacje od policji. Konsekwencją tego spotkania było spotkanie w liceum ogólnokształcącym numer 9, gdzie Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły byli zdesperowani, że coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić w tym temacie. Jako radny 3 lata temu złożyłem wniosek do budżetu miasta o zakup urządzenia do wykrywania substancji psychotropowych zabronionych, czyli trunark. Ten trunark został zakupiony, on jest na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i ma wykorzystywanie 24 godziny na dobę. Tak on funkcjonuje. Ten trunark udowadnia, natychmiast pokazuje, czy ten materiał, jakie tam są źródła, czy jest zabroniony, czy nie zabroniony. Nie robi się tego na zasadzie menzurki i badań, tylko ten trunark wykazuje, ewentualnie można natychmiast wydrukować ten zasób, który tam został znaleziony. Myśmy praktykowali na Komendzie Miejskiej, sprawdzaliśmy, jak to funkcjonuje, efekty daje niesamowite, a grupa, która się zajmuje walką z narkotykami w mieście Wrocławiu, proszę mi wierzyć, łzy mieli w oczach, jak zobaczyli to urządzenie. Nie dlatego, że on jest takie straszne, tylko że jest tak skuteczny. I tutaj ukłon w kierunku pana prezydenta miasta Wrocławia, że przychylił się do tego projektu i klepnął po prostu ten projekt, że on został wprowadzony. Duże uznanie. W siedzibie Straży Miejskiej odbyło się spotkanie przy udziale służb mundurowych, skarbowych i sanepidu. To było chyba 2,5 roku temu. Paweł, chyba żeśmy się tam spotkali w Straży Miejskiej, dyskutowaliśmy na temat, co zrobić z tym trudnym problemem. Były różne propozycje, ale próbowaliśmy coś wypracować wspólnego. Kiedy zauważyłem, jak szybko rozwija się ten proceder powstawania punktów sprzedaży tzw. dopalaczy, ja wiem, że to jest nieprawidłowe słowo, ale będę to używał. To słowo dlatego, że ono jest bardziej popularne. Podjąłem działania, które celem było likwidacja tych lokali. Podaję przykłady. Słowiańska, Roosevelta, Oleśnicka. Ten ostatni wymagał bardzo aktywnej współpracy mieszkańców oraz służb mundurowych. Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że tam nawet kółko różańcowe z parafii pod wezwaniem opieki świętego Józefa było zaangażowane. Kółko różańcowe. Te tak zwane mohery. Chodziły tam bardzo aktywnie, odprawiały różaniec. Skutecznie? Daj Boże, żeby tak było. Na posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa zaprosiłem mieszkankę. Ona dzisiaj tu jest. To jest pani, której była u nas na komisji i opowiadała, jak jej syn został zaatakowany nożem. Właśnie na Słowiańskie, przy punkcie sprzedaży. Zabrakło 10 zł tym klientom i poczęstowali nożem syna tej pani. Ukłon w kierunku do pani, bo pani również się mocno angażowała w tym kierunku. I koleżanki i koledzy na komisji mieli pani możliwość zapoznać się z tym problemem. Kiedy Rada Osiedla Przedmieście zaprosiła mnie na spotkanie do siedziby, omawialiśmy tam sprawę związaną ze Stawową, ponieważ to jest jakby w ich kompetencji ten temat. To, co żeśmy usłyszeli od dyrektora szkoły, to, co żeśmy usłyszeli od Rady Rodziców. Rodzice boją się, dziewiątka kiedyś miała bardzo dobrą renomę i podejrzewam, że dalej ma. Ale niestety, ten lokal również ma wpływ na tą młodzież, która tam jest. A wynik badań, jeszcze tutaj dodam, NIK, 63% młodych ludzi wyraziło informację, że miało kontakt z dopalaczami. 63%. I to jest podział wiekowy między gimnazjum, liceum. Po tych spotkaniach Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie i Nadodrze podjęły uchwały o zobligowaniu prezydenta miasta Wrocławia do skutecznego działania w tej materii. Poprosiłem kolegów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości o podpisanie petycji na mocy tych uchwał, tych rad. Jako klub wystąpiliśmy z petycją popartą podpisami również mieszkańcami. Mieszkańcy również podpisali się pod tym. Czyli sąsiedzi tego lokalu szczególnie. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z punktu prawnego, jednoznacznie uniemożliwia prowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej tej petycji. Zgadzam się, słusznie, nie mogliśmy tam zobligować pana prezydenta, bo Rada Miasta nie jest kompetentna, aby obligować pana prezydenta do tego typu działania. Co zrobiłem? Poprosiłem pana prezydenta Rafała Dutkiewicza o spotkanie w przedmiotowej sprawie. Spotkamy się. Nie udało się doprowadzić do tego spotkania, a więc zwróciłem się do koleżanków do koleżanki i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości o poparcie wniosku o sesję nadzwyczajną. Co się dzieciło w dniu dzisiejszym? Koleżanki i koledzy, przygotowałem apel w oparciu o przykład łódzki. Jestem przekonany, że ten problem to nie legitymacja partyjna. Problem naszego miasta, z którym musimy się zmierzyć. Jestem też w kontakcie, tu co pan z nich umówił, ja jestem w kontakcie z rządem, to znaczy z tym zespołem. Tam się dużo zmieniło. Poprzednio było tak, że ustawowo regulowano, a w tej chwili zespół może wydać decyzję, że ten środek jest zakazany. Szybciej to troszeczkę działa, bo bez ustawy. Także to ten sposób reguluje. Ja też służyłem poprzez posła naszego interpelację w tej sprawie, ponieważ widzę pewne rzeczy, że trzeba by było coś tam poprawić. Mam nadzieję, dostałem odpowiedź. Po części mnie satysfakcjonuje, ale po części jeszcze nie. Ale to jest jakby inna sprawa. Uczestniczyłem w spotkaniu również z ministrem spraw wewnętrznych, z panem i wiceministrem również. Też dyskutowałem na ten temat i tam pewne rzeczy proponowałem. Proszę na zakończenie o poparcie tego apelu. Oczywiście skuteczne jego wdrażenie da jakiś efekt. Do prezydenta Dutkiewicza, w związku z tym, że Rafała nie ma, to do Wojtka się zgłoszę. Do końca kadencji pozostało jeszcze dużo czasu. Żeby coś zrobić, aby prezydent Rafał Dutkiewicz otrzymał przydomek Giuliani Wrocławia. Jest szansa na to. Chciałem podziękować wszystkim obecnym gościom, którzy angażowali się w tym temacie. Udzielali mi wsparcia, że mi wydaje się przynajmniej, że potrafimy doprowadzić do tego, że we Wrocławiu będzie zdecydowanie mniej tak zwanych zombie, bo to właśnie służby medyczne określają hospitalizowanych pacjentów, którzy do nich trafiają po używaniu dopalaczy. Prośba do Jarka, do klubu radnych Rafała Dutkiewicza. Nie uchylajmy się od odpowiedzi. Nie cedujmy na rząd, a zróbmy to, co jest w naszych kompetencjach. Mamy taki przykład. Omawialiśmy to o Gondowie. Stał tam kiosk na pasie ruchu, czyli pod zarządem z Diumu. Ksero 24. Prawie rok czasu trwało wypowiedzenie umowy. Blisko rok czasu. Można, czyli, ale zerwano tą umowę, czyli można coś zrobić. Podam przykład takiej świeżej sprawy. Mieszkanie komunalne. Chyba dwa tygodnie temu. Wchodzi tam policja. Pani wynajmuje mieszkanie, starsza pani. 50 zł dostaje czynsz dodatkowy codziennie. Za wynajm lokalu komunalnego, gdzie w decyzji najmu pisze wyraźnie. Mieszkanie komunalne nie można podnajmować. Ale pani wynajmuje. Wchodzi policja, bardzo ładnie akcję zrobili, znaleźli oczywiście nie tylko dopalacze, ale również narkotyki. Ja rozmawiałem również z funkcjonariuszami policji, właśnie z tą ekipą specjalistów i powiem państwu, o co mnie prosili. Oni mnie prosili właśnie, żeby miasto im pomogło. Miasto. Nie rząd, nie prezes Rady Ministrów, tylko miasto. Teraz odniosę się również tutaj do eksperta Komisji Statutowej. Uzupełnienie o podstawę prawną, paragraf 36, ustęp 1, punkt 2, Statutu Wrocławia. Tytule rezolucji i apel. Zgadzam się, rzeczywiście, ja bym jeszcze dodał jeden punkt. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje rezolucję lub apele oraz zajmuje stanowisko. To jest w statucie miasta. Zwrócono mi uwagę, że sformułowanie do pana prezydenta ma być tylko pan prezydent. Ja tylko przez szacunek napisałem przez do pana prezydenta. Zgadzam się bez pana prezydenta. Zwrócono mi uwagę o ustawie przeciwdziałaniu narkomanii. Nie, proszę państwa, tu nie rozmawiamy o ustawie przeciw narkomanii, bo do ustawy przeciw narkomanii to jest powołany Sejm. My rozmawiamy o ustawie o działalności gospodarczej. To dotyczy lokalu, gdzie prowadzone są, jest działalność gospodarcza. I do tego się powinniśmy odnosić. Zwrócono uwagę, że dopalacze. Chodzi o substancje, czy... Oczywiście, że chodzi o substancje, którymi obrót jest nielegalny, chodzi o środki zastępcze, psychoaktywne. Słowo dopalacze pojawia się wszędzie, między innymi, dlatego użyłem tego słowa. Co do Łodzi. Ekspert twierdzi, że z informacji prasowych coś tam wynikła. Ja jestem w kontakcie z tymi osobami, które zajmowały się tymi sprawami w Łodzi i procedura sądowa nadal trwa. Nie, wyrok jeszcze nie jest prawomocny. A teraz w rozdziale 2 zadania prezydenta. Paragraf 54, ustęp 1, punkt 8. Prezydent udziela kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek. Pas ruchu, zdium. Lokale mieszkalne użytkowe, ZZK. Paragraf 55, punkt 8. Podejmowane czynności, cały czas mówię o zadaniach prezydenta, podejmowane czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zaangażowaniem interesu, zagrożeniem interesu społecznego i narażającego bezpośrednio zdrowie i życie, mogących spowodować znaczne straty materialne. No przecież to aż się prosi. Składanie wniosku do, ponieważ dzisiaj, jak przyszedłem tutaj, dostałem poprawkę tutaj przez kolegę Jarka podpisaną. Składanie wniosku do prezesa Rady Ministrów jest bezzasadne, bo ten wniosek płynął od delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu. Zresztą bardzo ciekawie przygotowany i powiem, że dość interesujący. Ja byłem, proszę państwa, przekonany, to jeszcze do godziny 17, może 16.30, że ten apel zostanie przyjęty przez aklamację. Po prostu wierzyłem to, że przez aklamację, dlatego że nam powinny wszystkim na tym zależeć. Zróbmy, co możemy w ramach naszej kompetencji. Nie wiem, czy stać nas na to, czy nie. Mi się wydaje, że stać nas na to. Proszę państwa, ten apel to jest drobne narzędzie. Policja oczekuje na to narzędzie. Nie będzie na pasie ruchu stał kiosk 024, bo po prostu zerwie się z nim umowę tak. Nie po roku czasu. Przez ten rok czasu panowie tutaj nie podawali z racji tego, że na terenie miasta Wrocławia jest około 30 punktów w tej chwili takich, którzy zajmują się handlem. Świeży punkt niedawno informowałem, wczoraj informowałem policję. Bardzo nowy punkt, ciekawy, ale tam przerzutowy punkt jest, funkcjonuje w sposób przerzucania. Do mnie zwracają się również przyjaciele moi z Katowic. I zawsze do nich apelowałem i zresztą do nich też będę apelował, Proszę Państwa, w Katowicach zwlekano. Przyszedł mocarz, pomierało dużo młodych ludzi i wtedy uruchomiono wielkie działania. Pamiętamy wtedy, jak były premier powiedział, że wypali z Białą Kością, tam cuda nie widzę i tak dalej. Ale kiedy? Kiedy zaczęli ludzie umierać. Zróbmy coś w tym kierunku. Te narzędzie naprawdę nie obliguje prezydenta. To nie jest jakiś nakaz. To nie jest jakiś obowiązek pana prezydenta. Natomiast obliguje jego służby do łatwiejszego działania, skuteczniejszego działania. No nie może być lokal mieszkalny podnajmowany pod handel narkotykami. No jeśli my mamy przy tym się zgadzać na to, no to jest niepoważne. Jarek, to nie śmiamy się. To jest poważny temat. Naprawdę wierz mi w to. Ponad 2000 zatruć. Możemy się śmiać. Możemy. Ja powiem Państwu tyle. Wierzę głęboko, że nie patrzcie tu na legitymację partyjną. Narkotyki nie mają legitymacji partyjnej. Rzecz też? Ja też nie mam. Proszę mnie, ja też nie mam. Ja jestem samorządowcem z krwi i kości, dlatego walczę tutaj o młodych ludzi. Uważam, że to jest bardzo ważne. W tej sprawie ja bym nie argumentował się przynależnością partyjną. No ja rozumiem, że wszyscy musimy być partyjnie ustawieni i dyskutować, czy to jest za, czy przeciw i tak dalej. Ja apeluję o przejście do głosowania przez aklamację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgodnie z procedurą przystępujemy do opinii klubu radnych. Oczywiście klub Prawa i Sprawiedliwości jest wnioskodawcą, więc nie pytam o opinię. Klub Rafała Dudkiewicza, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, wydaje mi się, że zgodnie z procedurą wnioskodawca powinien tutaj siedzieć, ponieważ będzie odpowiadał zaraz na pytania. Panie Jureczku, panie radny Sztyrch, bardzo proszę dochować pełnej procedury zgodnie z obowiązującymi zasadami legislacyjnymi w Radzie Miejskiej Wrocławia. To ja czekam. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Trudno mi się odnosić do słów, które zadeklamował przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, który jest zobligowany do przestrzegania chyba prawa i żeby to wszystko było sprawiedliwie i prawie, a namawia nas do czegoś, co jest ani niezgodne z prawem, ani nie ma zasad sprawiedliwości. Tekst, który pan przedstawił, ja się opieram na fachowcach, a nie na domniemaniach, na rozmowach, na dyskusjach, na polemikach. Nie wiem, co w Łodzi, nie wiem, co w Krakowie, nie wiem, co w Katowicach. Z pana wystąpienia też się niczego nie dowiedziałem, co w Łodzi, co w Katowicach. W związku z tym, jeżeli eksperci Komisji Statutowej jednoznacznie określili, czy ten dokument może być podstawą do głosowania? Podstawą może być, ale do dyskutowania. No i w moim przekonaniu, a utwierdziłem się tym jeszcze bardziej po wysłuchaniu wszystkich wystąpień najważniejszych służb, za co też dziękujemy, bo to była ciekawa lekcja tego, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione. Można jeszcze zapytać, czy po roku 2015, kiedy zostały zmienione pewne przepisy, czy jeszcze ktoś zmienił przepisy? Pan radny w zeszłym roku, w kwietniu, tu na tej sali, mówił, że napisał wspólnie z panem posłem Babiarzem interpelację do ministra Zielińskiego i tak dalej, że w toku są pewne prace, no ale jakoś tych prac... No nie za bardzo mamy efekty. Żeby dalej już nie ciągnąć tego tematu i konstruktywnie podszedłem w imieniu naszego klubu do tego apelu. Nie chciałem go odrzucać. To, że porozmawiamy, jest okej. Okay. Ale napisaliśmy i złożyliśmy poprawkę do tego tekstu, który jest nie do przyjęcia w takiej formie. I dlatego będę apelował o to, aby jednak przyjąć naszą wersję, która jest wersją możliwą do zrealizowania i zgodną z obowiązującym prawem. Natomiast na pewno za chwilę też padną jeszcze pytania do wnioskodawcy, bo tutaj no, wnioskodawca musi nam odpowiedzieć na wiele pytań, między innymi o tym, co tam w treści jest, co my nie robimy tak jako instytucje, no bo ja nie mówię, że tylko prezydent, przecież Rada Miejska też odpowiada za coś. Jak my no, mielibyśmy wejść do mieszkania komunalnego i coś tam zrobić? Ja nie wiem jak, więc będę prosił, żeby pan prezydent Adamski, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, żeby nam powiedział dyrektor Departamentu Edukacji, jakie działania miasto robi w sprawach narkotyków i tych innych środków zastępczych, co robimy do młodzieży. Żeby pan dyrektor Dzedzyk, który zna prawo doskonale, zwłaszcza w tych kwestiach, żeby też nam powiedział, jakie my mamy możliwości. Radni naszego klubu też przygotowali parę pytań, które pozwolę sobie też wręczyć, żeby odpowiedział pan na te pytania, ale żeby było łatwiej, to ja je dam też na piśmie tutaj, żeby odpowiedzieć na każde z tych pytań, które za chwilę zadamy. No i ja na tym bym w zasadzie zakończył.
Klub Nowoczesny, proszę o opinię.
Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Sprawa ma bardzo wysoką wagę i tak jak rozmawialiśmy, czy jak było mówione chwilę wcześniej, kluczowe tutaj jest zachowanie środowisk lokalnych i dlatego najniższe ukłony dla tak naprawdę rodziców, dla Rady Rodziców, dla Rady Osiedli za to, że mają taką inicjatywę i taką determinację, aby sprawą zajmować się już na poziomie najniższym. Jak widzieliśmy na całym szeregu prezentacji chwilę wcześniej, cały proceder handlu dopalaczami ma wiele wspólnego z działalnością o charakterze dużo bardziej kryminalnym niż penalizacja tych kategorii. Tak? To znaczy, jeżeli mamy do czynienia przede wszystkim z karami finansowymi, no to trudno jest doszukiwać się tutaj wielkiej skuteczności, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z działaniami o wysokim charakterze konspiracji po stronie tych, którzy dopalaczami handlują. I jak słychać ze strony osób, i to notorycznie, które się sprawą zajmują, bardzo, bardzo brak narzędzi, które pozwalają normalnymi czynnościami operacyjnymi zajmować się osobami, które dostarczają tego typu materiały do domów dzieci we Wrocławiu, do naszych dzieci, do dzieci wrocławian. To jest poważne zagrożenie. Nie możemy sobie oczywiście tutaj pozwolić na traktowanie tego lekko i różnego rodzaju niepoważne podejście do sprawy. W zaistniałej sytuacji jakby to naturalne, że miasto jako olbrzymia instytucja nie jest bezradne i cały szereg gmin w Polsce starają się dostępnymi metodami prawnymi walczyć z tego typu zjawiskami, ale to jest naturalne, że my też jako gmina możemy przede wszystkim informować, możemy kształcić, możemy uczulać na przykład takie społeczności jak Rady Rodziców czy Rady Osiedlowe na tego typu zjawiska, a trudno jest jakby rozwiązać problem, bo źródło jego jest nieco gdzie indziej. To znaczy gmina czy samorządy, czy jeszcze cały szereg innych instytucji może tak naprawdę starać się nadrobić jednak te braki, które występują w rozwiązaniach legislacyjnych. Więc zastanówmy się może, czy charakter tej sesji, bo przecież spotykamy się na sesji nadzwyczajnej, która zwoływana jest w terminie jednak takim dosyć krótkim, bo siedmiodniowym, adekwatny jest do trybu prac zespołu, który pracuje nad tymi rozwiązaniami, które wydają się być ze swoich założeń całkiem interesujące. Ja mówię oczywiście o zespole rządowym, który pracuje nad nową ustawą, która zrównuje tak naprawdę handel, dopalaczanie z handlem narkotyków. W zaistniałej sytuacji, ze względu na to, że pierwsze rzeczy, najpierw my oczywiście jako gmina nie powinniśmy uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności, niezależnie od tego, gdzie de facto formalnie są zapisane te odpowiedzialności. Wrocławianie nam zwracają uwagę na to i musimy się tym zająć. Musimy wykorzystać wszystkie środki do tego, żeby sprawę rozwiązać. Jednym z dostępnych tego typu środków jest apelowanie do właściwych władz, aby radykalnie przyspieszyły pracę nad prawem, które pozwoli skutecznie walczyć z tego typu procederem i walczyć skutecznie tam, gdzie ten proces się zaczyna. My możemy co najwyżej walczyć ze skutkami jako gmina. Możemy ograniczać jego objawy, możemy zmniejszać bolesność całego tego procederu, natomiast bardzo trudno byłoby bez zmiany prawa walczyć skutecznie. Dlatego będziemy głosowali za poprawką zgłoszoną przez grup radnych Rafała Dudkiewicza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę opinię Komisji Statutową.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Statutowa przekazała wnioskodawcy uwagi eksperta. Czy Pan Przewodniczący życzy sobie, żeby odczytać je wszystkie? Bo jest i to.
Proszę bardzo, oczywiście.
Dwie są techniczne, reszta to uwagi merytoryczne. Po pierwsze, chodzi o to, aby apel uzupełnić o podstawę prawną, którą stanowi paragraf 36 ust. 1 punkt 2 Statutu Wrocławia. Druga techniczna uwaga, należy usunąć z apelu sformułowanie do pana prezydenta, zastąpić go zwrotem do prezydenta Wrocławia. Teraz uwagi merytoryczne. Według eksperta Komisja Statutowa również się do tego przychyliła. Wątpliwości budzi apelowanie do prezydenta o podjęcie działań mających na celu likwidację określonych placówek handlowych, ponieważ prezydent Wrocławia nie ma kompetencji do nakazania, zakazania prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jako petycje gminy Wrocław w zakresie przeciwdziałania narkomanii nie obejmują kontroli działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem punktów handlowych zgodnie z artykułem 10 i 44 c ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nieprecyzyjne jest również użycie w apelu wyrażenia dopalacze, bowiem jest ono potoczne i nie pozwala na jednoznaczne ustalenie, o jakie substancje chodzi, a mianowicie czy o substancje, którymi obrót jest nielegalny, czy też o takie, których sprzedaż jest dozwolona, choć nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Kolejna uwaga to budząca wątpliwość powołanie się na artykuł 144 Kodeksu Cywilnego, o czym też dzisiaj eksperci mówili, który jest przykładem z postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi, ponieważ jak wynika z doniesień prasowych przynajmniej, pozew miasta Łodzi nie został uwzględniony, lecz postępowanie sądowe zostało umorzone, a więc nie jest przesądzona co do istoty zasadność twierdzenia, że punkt sprzedaży dopalaczy generuje im misję w rozumieniu artykułu 144 KC. Wątpliwość budzi także kierowanie apelu przez Radę Miejską Wrocławia do prezydenta Wrocławia w sprawie dotyczącej wynajmowania lokali komunalnych w sytuacji, gdy zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania, obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony należy do Rady Miejskiej Wrocławia, nie zaś do prezydenta. To koniec uwag. Komisja Statutowa pozytywnie oceniła projekt apelu wraz z uwagami eksperta.
Dziękuję bardzo. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa. Bez opinii. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Negatywna opinia. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Opinia pozytywna przy 3 głosach wstrzymujących się. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa w imieniu własnym lub w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Pan Sebastian Lorenz, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy, sprawa dopalaczy, ich sprzedaży, zażywania, szczególnie przez ludzi w młodszym wieku, jest niezwykle palącym problemem i naprawdę szalenie poważnym. tak jak powiedział kolega Sznerch, przypadki zażywania dość często kończą się w najlepszym wypadku hospitalizacją, zdarzały się też przypadki śmierci. Doszło również do tego już słynnego ataku pod punktem sprzedaży tych substancji. I to pokazuje, z jak ogromnym problemem mamy do czynienia. Trudno więc dziwić się wnioskodawcom, ale też przede wszystkim mieszkańcom Wrocławia, których reprezentują Rady Osiedli, o to, że chwytają się wszelkich możliwych sposobów ku temu, żeby ten negatywny proceder ograniczyć. Jednym z tych sposobów przywołanych na wniosek mieszkańców Wrocławia Rad Osiedli w projekcie apelu jest przykład łódzki, czyli pani prezydent Zdanowskiej, która posługując się artykułem 144 Kodeksu Cywilnego, jak twierdzą wnioskodawcy, znalazła skuteczne rozwiązanie, żeby z kolejnej strony, w kolejny sposób utrudnić życie tym przestępcom, bandytom, bo tak ich trzeba nazwać, którzy te dopalacze rozprowadzają. Dlatego ja bym przede wszystkim chciał pana mecenasa zapytać, obecnego na sali, czy mógłby pan mecenas wyjaśnić, czy stosowanie artykułu 144, który przywołany jest w apelu mieszkańców, jest łamaniem prawa w jakikolwiek sposób, czy ten sposób w przypadku łódzkim okazał się skuteczny, jakie były następstwa orzeczenia czy też wyroku sądowego w tej sprawie i jak generalnie dla mieszkańców ta sprawa się zakończyła. Chodzi mi o takie ogólne podsumowanie skuteczności tego wyroku i tej ścieżki, bo w moim przypadku od tego wystąpienia zależy ocena między innymi całego pomysłu opartego na artykule 144. Jeśli zaś chodzi o działania służb, to oczywiście jest tak, że należy zauważyć i docenić te starania, które podejmują służby w celu ograniczenia sprzedaży środków psychoaktywnych. Niemniej jednak uważam, że jako miasto moglibyśmy zrobić więcej. Oczywiście zadaniem złożonym prawnie jest kwestia wypowiadania umów, prowadzenia kontroli w lokalach mieszkalnych, o których kolega Sznerch wspominał. Natomiast pytanie, czy organ wykonawczy, czy prezydent zrobił wystarczająco dużo w tej kwestii, czy zdarzały się przypadki, kiedy umowa została wypowiedziana, czy mieliśmy do czynienia z lokalami miejskimi, w których takie środki sprzedawano, jak urzędnicy reagują na doniesienia, w jaki sposób kontrolują tego typu doniesienia. Tu mamy cały szereg pytań o skuteczność, o efektywność działania urzędu, na które chciałbym dzisiaj uzyskać odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Jan Chmielewski.
Dziękuję bardzo. Ja miałbym pytanie i do przedstawiciela wnioskodawców, ale także i do pana prezydenta. Mianowicie pierwsze... Już mu, tak? Wyświetla się. Po pierwsze chciałem się zapytać, ile punktów dopalaczy, które zdiagnozowano, dotyczyło lokali miejskich? Czy jest jakaś procedura, mianowicie, że taki lokal zostanie zgłoszony, że coś się dzieje, czy musi to czekać nie wiadomo ile i jak. I drugie pytanie, jeżeli chodzi do miasta, to jest problem do Urzędu Miejskiego, to jest problem do Wydziału Prawnego odnośnie tej ekspertyzy eksperta z Komisji Statutowej. I do przedstawiciela wnioskodawców. Uważam, że no, dzisiejsza sesja jest specjalna. Mieliśmy zawsze taką kwietniową sesję bezpieczeństwa i byłoby to lepiej, ale to jest oczywiście wola. Podstawowa dla mnie sprawa to jest to, że pewne sprawy bardzo ważne, istotne i takim jest problem właśnie, o którym rozmawiamy, powinien się zwracać w pewnych rozwiązaniach systemowych. Jest taka zasada Pareto 80/20, gdzie na pierwszy rzut trzeba wziąć najpoważniejszy problem, gdzie on załatwi właśnie 70-80% problemu. I tym problemem, jak wszyscy mówią, jak przeczytałem dostępną tutaj opracowanie raportu NIK-u i takie omówienie, no to wynika, że prawo jest tutaj po prostu najważniejszym problemem i tym powinno się zająć. Nie ma się co dziwić, że zwracamy się, żeby ten zespół, z którym tutaj pan radny ma kontakt interdyscyplinarny, no działał bardziej intensywnie, bo każdy dzień to jest po prostu no, strata. I drugi problem, czy tutaj mówimy o tym lokalnym podwórku, czyli Wrocław, województwo. Czy pan wojewoda jako właśnie zwierzchnik administracji rządowej zespolonej otrzymywał informacje w tym zakresie i czy wnosił jakieś właśnie tutaj w tej sprawie pisma do ministra spraw wewnętrznych, do Ministerstwa Sprawiedliwości, ile takich interwencji było i z jakim skutkiem. I jeszcze to, co się właśnie też istotne jest, to czy zdaniem tutaj wnioskodawców złożenie pozwu i misję no, skutecznie załatwi w naszym mieście problem dopalaczy. No i misja to jest działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim. I uważam, że no, ta zasada, jeszcze na koniec wrócę, mam chwilę czasu, do zasady Paret, na przykład ona się sprawdziła właśnie, jeżeli chodzi o tą karę zalewantowską. Załatwiono prawo bardzo skutecznie i od razu był efekt. I tutaj też uważam, że jeżeli będzie dobre prawo, to skutek się po prostu też uwidoczni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Marcin Krzyżanowski.
Intencją zwołania dzisiejszej sesji było zachęcenie prezydenta Wrocławia do skorzystania z przykładów pozytywnych, które funkcjonują w innym mieście, czyli Łodzi. I taki był cel, nie patrzenie się i przerzucanie odpowiedzialnością na innych, tylko zastanowienie się, co we Wrocławiu jako samorząd możemy jeszcze zrobić. No, pomysł został wdrożony w innym mieście. Według przedstawicieli tego miasta, rzecznika, który zachęca państwa z urzędu miasta Wrocławia, prezydenta Wrocławia do spotkania się z nimi, oni wszystko państwu wytłumaczą. Pomysł jest prosty. No, w sytuacji takiej, gdy to ma być jeden z kolejnych elementów do walki z dopalaczami. Wiadomo, że ten proceder trzeba utrudniać na wiele sposobów. Dlaczego nie skorzystać, w ogóle nie podjąć próby? Państwo w ogóle nawet nie chcecie próby podjąć, spróbować. Jak z tych rozwiązań pozytywnych skorzystać? No, a przecież pomysł jest prosty. Jeżeli miasto w sąsiedztwie lokalu, który jest wynajmowany na dopalacze, może wystąpić z roszczeniem do tej osoby, która wynajmuje dany lokal na rzecz prowadzenia tej działalności, odszkodowanie. I takie działania w Łodzi na przykład były podejmowane i w stosunku do jednego z właścicieli tych lokali sformułowano wniosek o wypłatę miliona złotych. No to są kolejne działania odstraszające i utrudniające. No pytanie jest, dlaczego nie chcecie z tego skorzystać? Z kolejnego elementu walki z dopalaczami. Tutaj na gruncie miasta Wrocławia. I teraz może kilka słów warto tutaj wspomnieć o pewnej kulturze politycznej i o szacunku. No to już do nas jako radnych inicjatorów tej sesji nadzwyczajnej, ale również do mieszkańców, bo ta sesja i to, że dzisiaj o tym rozmawiamy, bierze się z tego, że pan prezydent Rafał Dudkiewicz jest głuchy na wnioski, które były formułowane przez radnego, na wnioski, które były formułowane przez mieszkańców Wrocławia, przedstawicieli rad osiedli, którzy są tutaj z nami. I tak naprawdę o tą kulturę i szacunek chodzi, bo tak naprawdę to, co państwo robicie teraz, to z kulturą polityczną i z szacunkiem dla wnioskodawców nie ma nic. Państwo mówicie, że wy składacie poprawkę. To nie jest żadna poprawka tak naprawdę. Wy ten apel wyrzucacie do kubła i pokazujecie inny zupełnie apel. Okej, jeśli chodzi o kwestie formalne, to pewnie się wszystko zgadza. Tylko to nie jest żadna poprawka. To jest zupełnie inny dokument. I teraz można byłoby na tej sesji rozmawiać, czy takie działania są skuteczne, czy nie są skuteczne. A państwo bierzecie pomysł, bierzecie rozwiązania, które się sprawdzają w innym mieście, wyrzucacie do kubła, wymyślacie własny apel i co? I to jest w porządku? Tak to powinno wyglądać. No to naprawdę nie jest po
poważne. Tak jak mówię, uważacie, że nie wiem, że jesteście tacy świetni, tak sobie tutaj wszystko wymyśliliście, jak tutaj upokorzyć mieszkańców, którzy o to apelują i nas. My sobie doskonale zdawaliśmy sprawę, że państwo coś takiego zrobicie. Bo my mieliśmy już przecież tego przykłady przy nadzwyczajnej sesji dotyczącej zabytków. To samo zrobiliście. Mieliśmy 3 apele tam przygotowane i zrobiliście to samo. Takie same poprawki wprowadzaliście, wywracające wszystko do góry nogami. Ale my wiedzieliśmy, że wy to dzisiaj zrobicie, ale biorąc to pod uwagę, i tak zdecydowaliśmy się na zgłoszenie tego apelu, i tak zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tej dzisiejszej dyskusji, bo trudniej wam będzie się teraz tak naprawdę... pokazujecie po prostu, że nie chcecie działać, no, najzwyklej w świecie. Ale robicie to, to wszystko zostanie zapisane, robicie to przy dziennikarzach i robicie tu przy mieszkańcach Wrocławia.
Dziękuję bardzo. Pan Robert Pienkowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Państwo szacowni goście. Dzisiejsza sesja, którą właśnie procedujemy, dotyka spraw bardzo ważnych, bardzo poważnego zagrożenia. I niestety widzimy to w tej chwili, że właśnie ten poważny problem, poważne zagrożenie dotykające przede wszystkim młodzież Wrocławia, to zagrożenie jest w jakimś sensie bagatelizowane. Bagatelizowane w tym sensie, że widzimy tutaj próbę uchylenia się od odpowiedzialności. Wskazywanie adresata, czyli rząd, który miałby się zająć problemem dopalaczy, oczywiście nie jest zupełnie bezzasadny. To jest oczywiste, że ustawodawca, że to jednak parlament ma kompetencje, aby zmieniać prawo. Jednakże nawet dzisiaj tutaj przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli na slajdzie wskazał, poinformował, że od czerwca 2017 roku istnieje zespół, stosowny zespół powołany przez ministra zdrowia, który rozpoczął pracę nad przygotowaniem nowych rozwiązań prawnych. Od listopada trwają prace legislacyjne w parlamencie, więc jakby ten apel jest właśnie realizowany. Apel, który wy próbujecie w tym momencie narzucić nam narzucić. Tak więc no nie potrafię inaczej tego ocenić, jak po prostu próbę uchylenia się od odpowiedzialności. Drogie koleżanki i koledzy, naprawdę proszę tego nie robić. Nie uchylajmy się jako miasto, jako także Rada Miasta Wrocławia. No i przede wszystkim no, najważniejsza osoba, mianowicie prezydent miasta Wrocławia, Rafał Dudkiewicz, no nie może i nie powinien się uchylać od odpowiedzialności. Opinia, jakoby prezydent nie miał tutaj nic do zrobienia, no jest fałszywa. No przecież prezydent miasta Wrocławia, jak i prezydenci mają bardzo szerokie uprawnienia i tutaj już i z tych prezentacji, sprawozdań, jak i nawet z tej dyskusji wyraźnie widać, że prezydent, że służby miasta mają spore kompetencje. To jest tylko kwestia dobrej woli i chęci walki właśnie z tym poważnym zagrożeniem, które dotyka młodzież, dzieci, naszych mieszkańców. Tak więc biorąc pod uwagę, że apel zaproponowany przez nasz klub jest de facto nawiązaniem do prośby mieszkańców, do oczekiwań mieszkańców Wrocławia, więc również zamiana naszego apelu na apel, który tutaj został w poprawce zaproponowany, no jest, nie jest szanowaniem Wrocławia. No przecież to jest zupełnie, zupełnie inny tekst. Oczywiście w sensie formalnym mamy do czynienia z poprawką, ale w sensie praktycznym jest to zupełnie inny apel. No to jest tak jakby proszę zgłosić sesję w sprawie A, a procedować w sprawie B. No to jest jakby no, zupełnie niezgodne z porządkiem obrad dla mnie, przynajmniej z intencją, z całą pewnością intencją, naszą intencją. Państwo swoje zarzuty ograniczają do kwestii formalnych i technicznych, ale to są przecież tylko preteksty, pretekst. Czyli chcemy odrzucić, zamienić apel złożony przez radnego Jerzego Sznercha, zamienić go zupełnie innym apelem i, tak powiem, można powiedzieć, zagrać mieszkańcom Wrocławia na nosie. No nie róbcie tego, no to jest naprawdę bardzo nie fair, bardzo nie fair. Ja chciałbym, aby jednak sprawa tak poważna, o jakiej dzisiaj rozmawiamy, jednak była procedowana ponad podziałami i te dopalacze, jak kolega Sznerk powiedział, no nie mają barw
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Adamski prosił o głos.
Szanowni Państwo, postąpiłem wbrew swojemu zwyczajowi, nie czekam do końca, bo mam do Państwa apel. Skoro tak uważacie, to proszę Was, nie używajcie argumentacji demagogicznej. Bo czy ja muszę powiedzieć, co my uzgadniamy na Komisji Bezpieczeństwa? To przyjdźcie na tą komisję i posłuchajcie. I nie używajcie takich rzeczy i tu do Pana mam naprawdę bardzo wielką prośbę. Ja wiem, że Pan musi wygrać wybory, że Pan musi się podlizywać wyborcom. Tak nie wolno. Tak po prostu nie wolno. Artykuł 144 to jest, możemy przyjąć ten apel. To nie jest żaden problem. To jest mówienie tak, użyj szpilki tam, gdzie już walą kilofem. Użyjemy tej szpilki, to naprawdę nie jest problem. Tylko proszę Państwa, jak chcemy rozmawiać o dopalaczach i o walce z dopalaczami, to naprawdę nie pomijajcie milczeniem tego, co powiedzieli nasi szanowni goście. I jeszcze raz Was bardzo proszę, bo wszystko sprowadzimy do tego, czy my chcemy użyć artykułu 144, czy nie. No proszę Państwa, ta słynna Stawowa. Jak ja mam tam użyć tego artykułu? Przepraszam, wyprzedzam Cię, Jacku, Ty to wszystko zreferujesz jako prawnik i dyrektor biura prawnego. Kiedy mam tam lokale mieszkalne, gdzie jest najem regulowany? Socjalne lokale i komunalne. No więc chciałbym, żebyście zrozumieli istotę tej propozycji. Jeszcze raz powtórzę. Proponujecie i możemy przyjąć ten apel, możemy napisać, że będzie 144. Tylko ani policjanci nie chcieli mówić, ani ja nie chcę mówić. Pan Sznerch chodzi na Komisję Bezpieczeństwa i wie, jak to jest procedowane. Gdyby policja, czy ktokolwiek inny, a już tak bywało, sugerując, tyle tylko mogę powiedzieć, różne nasze zachowania, to my je skutecznie wprowadzamy. Ale jeżeli to robimy, to mam to krzyczeć publicznie? A przepraszam bardzo, ale niejednokrotnie nadużywamy tego prawa. Bo właśnie o to chodzi, że prawo centralne jest nieskuteczne. Tyle razy to mówiłem. To są środki zastępcze i my to robimy. I to powiedział pan przewodniczący, pan szef sanepidu. Tak? Za to, że nałożył 13 milionów kary, dostał sam milion kary. Więc o tym mówimy. Proszę państwa, proszę was. Jak tak wszyscy mówicie, że chodzi wam o dobro mieszkańców, chodzi wam o dobro wyborców, to naprawdę też nie używajcie demagogii i jeżeli chcecie dyskutować o tym problemie, to chociaż raz przyjdźcie na komisję i posłuchajcie, jak jest naprawdę. Ja tego mówić nie mogę, bo mi nie wolno. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pan Michał Piechel.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny pan z tyłu. Stąd miasta Wrocława dokładnie mówi, kiedy chodzi o zagrożenia zdrowia i życia, prezydent miasta ma obowiązki wózek skuteczne podjąć działania. Ten amper tylko panu prezydentowi by pomógł podjąć skuteczne działania do walki z owymi tapajodzami. To niedawna osetrę gądów, którego jest mieszkańcem było dziewoną kropką na mapę pod bukiem sprzedawania tapajodzy. Bóg dla Bóg bo starały jak grzyby bo deszczu. To się skończyło na bądźcu tego roku. Bardzo dziękuję służbom, że skuteczne zadziałały na oce tych kątów. Co to było, wadziło do 100% i dźwigać i oby Bóg dób. Chcę na koniec powiedzieć, że co mówił pan Józef. Bóg dyskutuje, bo stawały stąpającymi gównie w 100%, to były na gruntach gminy. Gmina powinna automatycznie wymówić umowę. Tego nie zrobili w skale dwóch lat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Lach.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Na samym początku chciałem bardzo podziękować Radom Osiedla, całej społeczności i w szczególności Tobie, Jurku, że doprowadziłeś do tej sesji Rady, nadzwyczajnej sesji Rady. Myślę, że taka dyskusja powinna się w Radzie Miasta na ten temat, na temat dopalaczy, powinna być przynajmniej raz w roku, jak nie częściej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, no czego dotyczy no apel? No apel dotyczy tego, że żeby dać narzędzie prezydentowi albo wzmocnić to narzędzie prezydenta, bo pan prezydent Adamski przed chwilą powiedział, że przecież my to realizujemy. No to jeżeli to realizuje, jeżeli prezydent to realizuje, to tylko wzmacnia, zgadza się, apel ten, o którym my mówimy. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, no mówimy, że system prawny czy prawo nam tutaj nie za bardzo pozwala działać, zwalczać te dopalacze. No jednak pan prokurator nam wyraźnie powiedział, no że możemy korzystać z prawa i pan prokurator już skorzystał z tego prawa, że doprowadził do skazania pierwszego w Polsce, tak panie prokuratorze? No, ale można korzystać z tego prawa. No. Czyli no nie jest aż z tym prawem tak źle, jak tutaj mówimy. No i szanowni państwo, ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć, no też tymi narzędziami, o którym mówimy i o których mówi ten apel, można walczyć. Ja jestem przedstawicielem takiej dość dużej spółdzielni mieszkaniowej we Wrocławiu. Mieliśmy podobną sytuację na naszym osiedlu. Zarząd wypowiedział umowę najmu i sprawa się zakończyła. No, czyli można w jakiś sposób działać w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Krzysztof Szczerba.
Prezydencie, szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście i mieszkańcy. My jako PiS zawnioskowaliśmy o dzisiejszą sesję nadzwyczajną nie po to, aby kogoś atakować. Poprosiliśmy o zwołanie tej sesji po to, aby zapytać przedstawicieli służb mundurowych o to, jakie działania podejmowane są w walce z dopalaczami oraz o to, na jakim etapie znajduje się ta walka. Ale wnioskowaliśmy o tę sesję także, a może przede wszystkim po to, aby zachęcić pana prezydenta do podjęcia przeciwko sprzedawcom dopalaczy tych działań, które znajdują się w zakresie jego kompetencji, bo bez wątpienia takie działania pan prezydent może prowadzić. Jakie miałyby być to działania? Oczywiście nie jakieś działania dotyczące polityki karnej czy walki z przestępczością, ale działania korzystające z uprawnień cywilnych wynikających z tego artykułu, między innymi 144 Kodeksu Cywilnego i dotyczące znajdujących się w kompetencjach prezydenta praw własności miasta do nieruchomości budynkowych czy gruntowych sąsiadujących z punktami sprzedaży dopalaczy. I nasz apel nie jest motywowany politycznie. Dążymy do skutecznej walki z dopalaczami niezależnie od politycznych podziałów. Chcielibyśmy, aby pan prezydent zastosował wynikające z prawa cywilnego instrumenty prawne, które zaczęto stosować w Łodzi, mieście, które przecież nie jest rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, ale nam to nie przeszkadza. Chcielibyśmy, aby wszystkie skuteczne metody, niezależnie od tego, kto je stosuje, były stosowane również we Wrocławiu. I oczywiście zmiany na poziomie centralnym być może też są potrzebne, ale to nie jest tak, że nie ma jakichkolwiek instrumentów prawnych. Mamy kodeks cywilny, mamy kodeks karny, artykuł 168, który pan prokurator stosuje, więc być może po prostu potrzebujemy większych nakładów na walkę z dopalaczami, także ze strony miasta, ale również ze strony wyższych szczebli władztwa w naszym kraju. Być może potrzebujemy jakichś szkoleń, może pan prokurator byłby chętny, żeby takie szkolenia również w innych prokuratorach prowadzić. Być może naszą dyskusję usłyszą przełożeni pana prokuratora i gdzieś delegują pana, aby takie szkolenia przeprowadzić, bo instrumenty prawne istnieją. Czasem być może brakuje tej skuteczności i w związku z tym liczyliśmy na to, że nasz apel jednogłośnie zostanie przez wszystkie środowiska polityczne z Rady Miasta przyjęty. I naprawdę napawa mnie zdziwieniem, że jednak tak nie jest i że prawdopodobnie całkowicie tekst naszego apelu zostanie wyrzucony do kosza. No ja mam nadzieję, że jednak tak się nie stanie. No i apeluję do tego, abyśmy jednak wyszli poza te nasze polityczne tożsamości i dla dobra mieszkańców użyli wszelkich instrumentów, w tym także cywilnych, aby z dopalaczami walczyć. No a być może jednak te cywilne, finansowe instrumenty związane z walką z emisjami, ze spadkiem wartości gruntów na skutek działalności tych sprzedawców dopalaczy będą skuteczne, no więc skorzystajmy z tego. Dlatego dziwię się, dlaczego ten apel miałby nie zostać poparty. Przecież my tutaj pana prezydenta nie atakujemy, tylko prosimy o użycie wszelkich możliwych środków dostępnych do tego, aby dla dobra mieszkańców, przede wszystkim młodych ludzi, którzy niestety tych dopalaczy często używają, aby dla ich dobra walczyć wszelkimi możliwymi środkami z tym negatywnym zjawiskiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W takim razie udzielam głosu panu prezydentowi, jako że statut stanowi o tym, że pan prezydent w każdej chwili ma prawo zabrać głos. Dobrze, w imieniu pana prezydenta prawnik, proszę bardzo.
Dobrze. No ja.
Proszę, proszę o ciszę, pan Rzezyk, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Może ja przysłuchuję się tej dyskusji, jak również tym materiałom, zapoznałem się z nimi bardzo dokładnie. Wydaje mi się, że Państwo troszkę na tym przykładzie łódzkim bazują na informacjach prasowych niestety, a nie na tych, które stanowią jakby informację procesową, które zapadły przed sądem okręgowym w Łodzi, jak również przed sądem apelacyjnym. Pierwsza rzecz do sprostowania, że miasto Łódź nigdy nie domagało się milionowego odszkodowania za obniżenie wartości gruntów. Co więcej, w tym pozwie swoim nigdy nie wykazywało, że jest spadek wartości gruntu czy nieruchomości związanych, tylko żądało tylko i wyłącznie przeprowadzenia postępowania w zakresie zakazania emisji pośredniej. To jest pierwsze jakby sprostowanie. Sąd w Łodzi, okręgowy, jak również sąd apelacyjny, nigdy nie rozstrzygnął tej kwestii od strony dowodowej, czy to powództwo jest zasadne, ponieważ pozwana osoba, nie wiem kto, bo z tych materiałów niestety takiej informacji nie miałem, czy była to spółka, czy osoba fizyczna, w trakcie powytoczenia powództwa wypowiedziała lokal, czy ten lokal zaprzestał. Na początku ta osoba oczywiście twierdziła, że w ogóle takiej działalności w tym lokalu nie prowadzi, więc prezydent Łodzi wycofał swoje powództwo, zażądał kosztów postępowania. Sprawa apelacyjna dotyczyła tylko i wyłącznie kosztów postępowania z wywołanym pozwem i tutaj sądy nie wydają żadnego wyroku. To są tylko i wyłącznie postanowienia tak naprawdę pierwsze o umorzeniu postępowania, obciążeniu kosztami ze względu na cofnięcie powództwa i drugie postanowienie sądu apelacyjnego w Łodzi dotyczy właśnie rozpatrzenia zażalenia na koszty w wysokości 21 tysięcy. Tak wygląda od strony dokumentów procesowych, a nie informacji prasowych, które no, w mojej ocenie stanowią jakieś uproszczenie całego tego sporu. Druga rzecz, w nawiązaniu też do tego, co referowała Policja i Straż Miejska, my w miesiącu lutym na początku odbyliśmy takie spotkanie w Urzędzie Miejskim, dyskutowaliśmy o działaniach podejmowanych przez policję, które zostały dzisiaj tutaj przedstawione i one zostały przedstawione i tu na sesji i nam jako bardzo skuteczne i my to potwierdzamy, to są bardzo skuteczne działania, które policja podejmowała. Rozmawialiśmy też o kwestiach związanych z wytoczeniem powództwa ze 144, ale na pewno jak Państwo doskonale wiecie, wytaczając pozew, po pierwsze trzeba to udowodnić, więc ja na tym spotkaniu prosiłem też o przedstawienie określonych dowodów, które ułatwiłyby nam jako miastu sformułowanie takiego powództwa. Myśmy nigdy tej kwestii nie zamknęli. Można powiedzieć, czekamy na pewnego rodzaju działanie legislacyjne, bo znamy też ustalenia kontroli NIK-owskiej, w jakim kierunku prawo zostanie ukształtowane. Także te wszystkie tutaj rzeczy, które no, Państwo oskarżają jakby prezydenta, no, nie mają po prostu faktycznie miejsca. Ja tylko Państwu podam taki przykład, jakoby byśmy się jako miasto uchylali od trudnych procesów. To jest nieprawda. Podam przykład klubów Kokomo. Wytoczyliśmy takie powództwo, bardzo wątpliwe pod względem prawnym. Wszyscy nas tutaj za to dość mocno krytykowali. Wygraliśmy w pierwszej instancji, przegraliśmy w apelacji. Prokuratura regionalna przyłączyła się na poziomie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Tam zostało to oddalone. Dlaczego? Z tego powodu, że również należałoby zmieniać ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, żeby tego typu rodzaju patologiczne przedsięwzięcia zostały wprost zakazane. Podjęliśmy działania związane z parkiem kulturowym, żeby utrudnić funkcjonowanie tego typu przybytków. Te przepisy obowiązują. Też jesteśmy w różnego rodzaju sporach sądowych co do tych przepisów. Także wszystkie inicjatywy, w tym inicjatywę łódzką, bardzo skrupulatnie sprawdziliśmy i doszliśmy do przekonania, że jeszcze do takiego procesu nie jesteśmy przygotowani od strony po prostu dowodowej. Jeżeli chodzi o eksperta, to ja na eksperta żadnego wpływu nie mam. To jest osoba całkowicie niezależna, niezatrudniona w Wydziale Prawnym. Opinię poznałem przed sesją w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan Krystian Mieszkała, bardzo proszę.
Więc tak, należałoby w ogóle wyjaśnić, jaki charakter ma ta sesja i jej
owoc, tak? No panie prezydencie, to jest apel, a państwo się staliście miłośnikami prawa. Dwa, jak już takimi miłośnikami jesteście, to pamiętajcie, nawet w procedurach sądowych, jeżeli w apel, czy apel, co ja mówię, uchwała ma wadliwą podstawę prawną, a nie ma wątpliwości, że taka podstawa istnieje, sąd nie uchyla uchwały. A w tym naszym apelu, tak, jest błąd formalny, ale nie możemy go uchylić, ponieważ nie ma wątpliwości, że radni taki apel mogą wydać. Więc argumentacja, że odrzucamy, ponieważ jest błąd formalny, jest chybiona. To dla myślników prawa. Po drugie pytanie, na jakiej podstawie prawnej państwo wnikacie w merytorykę apelu politycznego? Pytanie. Dwa, pamiętajmy, to jest apel polityczny. Dwa, nie oddzielajmy pana prezydenta od sfery faktycznych działań. Mamy prawo, wielokrotnie apeluję do organów państwa, dajcie mi więcej swobody, bo prawo mnie dusi. Nie ograniczajmy tylko władz organów wykonawczych do prawa. Już państwo wielokrotnie apelowaliście, dajcie nam więcej władztwa, tak? A apel, co to jest apel? My jesteśmy również mieszkańcami, a organ wykonawczy, czyli pan prezydent, jest tak naprawdę w naszych usługach. Jeżeli mi się nie podoba świadczenie usług, to ja mówię, apeluję, proszę się postarać. Ja nie muszę mówić, na jakiej podstawie prawnej pana się bardziej postarać, bo to jest rola organu wykonawczego, nie organu politycznego. Jestem niezadowolony z usług. Więc proszę nie negować charakteru tej sesji. Ono nie ma charakteru władczego, to nie jest uchwała, to jest apel. Apel polityczny. W kwestii politycznej mieszkańcy są niezadowoleni z działań. Mają prawo apelować, a państwo nie macie podstawy prawnej podważać sensu apelu. Po to jest apel, byśmy się mogli, tam się kończy prawo, wyrazić własne obawy i własne zdanie. Często krytyczne. Bo właśnie po to jest organ wykonawczy, żeby się starał bardziej, niż czasem prawo to przewiduje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Urszula Wanat.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni, szanowni goście. Ja z wielką uwagą wysłuchałam wystąpień państwa prelegentów. Naprawdę to są takie informacje, że dobrze, że się ta sesja odbyła, bo przynajmniej mieszkańcy, którzy ją słuchają, mogą mieć rzeczywiście wiedzę na ten temat. Ale my radni, jak zawsze, słuchamy, ale słyszymy to, co chcemy słyszeć. Tutaj pan prezydent już nie wytrzymał i starał się przełożyć znowu na te fakty, jakie są naprawdę, co tak naprawdę my możemy radni zrobić i w ogóle władze samorządowe. Z wystąpień przede wszystkim pana z Inspekcji Sanitarnej, pana doktora Wróblewskiego, widać było tą bezradność wynikającą właśnie z prawa. Pan przedstawiciel NIK-u też wyraźnie to podkreślał. No jest jakieś światełko w tunelu, że w listopadzie powstał ten zespół, o którym tu kolega radny Sznerch mówił. No dobrze, żeby wreszcie coś z tego zespołu się urodziło, żeby rzeczywiście zaczęły być jakieś działania zauważalne. Dajmy sobie szansę, ale oby to znowu nie trwało rok, dwa czy trzy, bo nic z tego nie wyniknie. Mówimy o złej woli, przede wszystkim tu pan radny Krzyżanowski jak zawsze odwraca kota ogonem i mówi o złej woli radnych. Ja może przytoczę ten apel, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Apel zaproponowany przez pana radnego Sznercha. Radni Rady Miejskiej Wrocławia zwracają się z apelem do pana prezydenta o podjęcie działań mających na celu likwidację punktów sprzedaży. Działań. Co to znaczy działań? No jakich działań? Z czego one wynikają? Przecież to można to podciągnąć wszystko, a apel jest tylko apelem. Więc co to zmieni? Nawet jeśli ten apel rzeczywiście ma mieć jakiś wymiar prawny, to zróbmy taki, podejmijmy taki apel, który rzeczywiście zmobilizuje do jakiejś czynności odpowiednie organy. Natomiast pisanie, podjęcie działań mających na celu likwidację. No to Coż to zmieni? Nawet jeśli byśmy taki apel podjęli, to tylko zabawa dla zabawy, bo jest kampania wyborcza, już się zaczęła. No proszę Państwa, tutaj pan prokurator wyraził chęć współpracy, co bardzo cieszy. I skoro kolega radny Sznerch mówi o tym, że zna co najmniej 30 adresów, oczywiście nie wiemy, czy te adresy są w zasobie komunalnym. Z tego, co tu pan prezydent powiedział, że to nie są adresy należące do władztwa prezydenta miasta, to ale jeśli pan radny zna takie 30 adresów, to nic innego, tylko szybko panu prokuratorowi zgłosić. A tak to, przez złośliwość zapytam, jeśli pan zna te adresy, to ilu pan już zgłosił? Ile takich przypadków pan zdążył zgłosić już? No to panie prokuratorze, no proszę bardzo, proszę tu odpowiedzieć, dlaczego tylko udało się z jednym przykładem zrobić jakiś porządek. Także proszę państwa, no jeśli chcemy coś zrobić w tym kierunku, no to rzeczywiście pochylmy się nad właściwą treścią, bo podjęcie działań to dla mnie to jest tyle co nic tak naprawdę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Obara-Kowalska, zapraszam.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Na tej sali, w tej przedmiotowej kwestii powinniśmy akurat jednym głosem mówić nie dopalaczom. Jesteśmy tymczasem świadkami kolejnej przepychanki o to, kto jest autorem albo kto powinien być autorem apelu w tej niezmiernie ważnej sprawie. Jest oczywistym, że aktualnie walka z dopalaczami przypomina wyścig. Wyścig, w którym legislatorzy są niestety o co najmniej pół kroku za przestępcami. Prawo usiłuje dogonić rzeczywistość, stąd skuteczność jest właśnie taka, jak ją dzisiaj na tej sali opisali referujący goście. Otóż w moim przekonaniu, proszę Państwa, oczekiwanie na rozwiązania systemowe nie stoi w sprzeczności z rozwiązaniami samorządowymi. Na tej sali podejmowaliśmy do tej pory szereg apeli i stanowisk, niektóre wyłącznie po to, aby dać sygnał, że my, radni Wrocławia, przedstawiciele mieszkańców, zauważamy otaczającą rzeczywistość i mamy do niej jednoznaczny stosunek. Rozumiem, że i w tym przypadku tak jest, albo przynajmniej być powinno. Powoływanie się na błędy formalne w apelu, które mają przykryć merytoryczną wartość dokumentu, jest niczym innym jak próbą odwrócenia uwagi od meritum. Gmina Wrocław dysponuje całym wachlarzem narzędzi, które jeśli tylko chce, może wykorzystać zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Ergo może wypowiedzieć każdą z umów najmu lokali usługowych bez podania przyczyny, może jako właściciel lokali wystąpić o odszkodowanie, jeśli uzna, że wartość jej nieruchomości spadła ze względu na uciążliwe sąsiedztwo. Może w końcu zwyczajnie uprzykrzyć życie. Przykład łódzki, który opisał mecenas Dżedzyk, osiągnął jednak efekt, prawda? Najemca, przeciwko któremu miasto Łódź wytoczyło pozew, sam zrezygnował i wypowiedział umowę najmu i w efekcie wyniósł się z kłopotliwego miejsca. Czyż nie o to właśnie chodzi? Możemy przyjąć ten apel, mówi prezydent Adamski. Przyjmijmy go więc. Użyjmy wszystkich możliwych sposobów, aby utrudnić maksymalnie funkcjonowanie tego procederu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Piotr Maryński.
Szanowni Państwo, bardzo było mi smutno, jak na dzisiejsze posiedzenie się udawałem, ponieważ wiedziałem, że skończy się jak zwykle. No, cokolwiek my wnosimy na sesję, no, to Państwo to skutecznie odrzucacie. No, taka jest kolej rzeczy, także powiem szczerze, byłem zmartwiony, ale okazuje się, że jednak wyjdę, bo pewnie go odrzucicie ten nasz apel i przeforsujecie swój, prawda? Ale jednak mimo wszystko wyjdę nie do końca przybity z tej sesji, ponieważ chciałbym tutaj się odnieść do wypowiedzi pana prokuratora. I powiem szczerze, to wzbudziło moje zainteresowanie chyba też w pierwszej prezentacji. To powołanie się, jeżeli się nie mylę, na przykład śląskiej, jeżeli się nie mylę. A to będę chciał ewentualnie o komentarz później. Proszę Państwa, ten artykuł 165 kodeksu karnego, bo tu pan prokurator kilka razy ten numer przywoływał. Ja go zacytuję, proszę Państwa. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku. To jest fragment tego artykułu. Ja nie jestem prawnikiem, ale chyba o to w tym chodzi akurat w tej prezentacji. Proszę Państwa, czyli narzędzie prawne mamy. Jak widać, skuteczne i chyba można je stosować, prawda? No bo jak Państwo tutaj spróbujcie, na rozum nieprawniczy zinterpretować, no są to substancje niewątpliwie niebezpieczne, które sprowadzają zagrożenie nawet dla bardzo licznej i trudno czasami mierzalnej liczby osób. Czyli generalnie coś jest, co działa i moim zdaniem powinniśmy się tego kurczowo trzymać, skoro można tutaj działać. Pracujemy nad prawem, generalnie nad legislacją, prawda? Cały czas prace trwają. Czyli tutaj coś się dzieje. W związku z tym, jeżeli możemy cokolwiek zrobić na swoim polu, na polu samorządowym, próbujmy coś robić, cokolwiek, prawda? I jakąkolwiek dobrą wolę wyraźmy, a nie znowu jakby odwracamy kota ogonem, jak to ma miejsce w wielu przypadkach. Po prostu kolejny raz każda nasza inicjatywa jest torpedowana. No, chyba tak będzie już do końca tej kadencji. No, powiem, przykre to jest, ale mówię, bałem się, że tak będzie, ale jednak ten artykuł 165 mnie pociesza, że jednak w tym całym pesymizmie jest jakaś tutaj, można powiedzieć, jest dobry element. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Dominik Kłosowski.
Panie prezydencie, szanowni państwo, ja bardzo dziękuję Jurkowi za wywołanie tego tematu. Bezdyskusyjnie jeden z najważniejszych tematów również dla Wrocławia, ale myślę, że sprawa poszła nie tak, jak Jurek chciał, jakbyśmy chcieli wszyscy tutaj na tej sali, ponieważ moim zdaniem mamy złego adresata tego apelu, ponieważ miasto Wrocław robi pewne podejmuje pewne działania dotyczące dopalaczy i robi to w sposób może lepszy, może gorszy. Może robić takie rzeczy, jak wypowiadać najm lokali komunalnych, może prowadzić profilaktykę, nie może ścigać. Apel jest do prezydenta, moim zdaniem powinien być do rządu. Kolega Mieszkała powiedział, że jest to apel polityczny, czyli na samym początku już zaznaczył, że jest to zachowanie typowo polityczne, ale no nie w stosunku do prezydenta, bo on nie jest adresatem tego. Zaraz powiem dlaczego. Oczywiście my możemy podpierać się paragrafem 144, utrudniać tym, którzy wprowadzają w obieg dopalacze życie i wyrzucać ich z tych lokali. Natomiast miejmy świadomość tego, że jak ich wyrzucimy z lokalu, to on postawi obok tego lokalu przyczepę kempingową i w dalszym ciągu będzie sprzedawał te substancje, które powodują śmierć i zniszczenie zdrowia szczególnie młodych ludzi. Powiem państwu tak, że najważniejszym orężem, który jest do wykorzystania, jest paragraf 165, o którym powiedział pan prokurator Maciej Nitra, i on dowiódł tego, że można to zrobić. I to jest pewnego rodzaju furtka. Ale jeżeli to prawo jest... Ja nie będę tego paragrafu przywoływał, bo powiedział to przedmówca, jak ten paragraf brzmi, można z niego korzystać. Ale jeżeli to prawo jest zbyt trudne do wyegzekwowania dla organów ścigania, to ja się pytam, gdzie jest pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, gdzie jest pan poseł Babiarz. Skoro rząd Tuska nie poradził sobie z dopalaczami, pamiętam, jak PiS robił spoty wyborcze, pokazywał, że my sobie poradzimy. Nie poradziliście sobie. Przez 2 lata nie poradziliście sobie. I dopóki nie zmienicie prawa, nie wyposażycie organów ścigania w odpowiednie narzędzia, to będzie problem. Natomiast narzędzie jest. Służby prezydenta nie są od walki z dopalaczami. Od tego są organy ścigania. My jesteśmy od profilaktyki, od rzeczy, które można robić, natomiast nie wsadzajcie nam w usta tego, czego prezydent nie może robić. Jest to trudna walka, nieskuteczna. Szanowni państwo, ja dzisiaj sobie przejechałem przez ulicę Stawową, Turbo, SS Turbo, imitacja Turbo, Turbo, to się nazywa pochłaniacz wilgoci komputerów stacjonarnych. Dzisiaj tylko przejechałem. Nazbierałem tego na ulicy, jadąc na sesję na rowerze. Widziałem młodych ludzi, którzy się kiwają tam. Nie działa. Jakieś drzwi pancerne w lokalu. No, musimy sobie z tym poradzić, ale nie w sposób taki, że kierujemy apel do prezydenta, który nie jest w stanie sobie z tym poradzić, bo nie może tego zrobić. Tego jest policja i organy ścigania. Myślę, że jest to... Koledzy z Prawa i Sprawiedliwości chcieli się wykazać bardzo tematem dopalaczy. On jest, jeszcze raz powtarzam, bardzo ważny. Natomiast myślę, że tak troszeczkę poszliśmy nie w tą stronę, co potrzeba, bo bardzo żeście to upolitycznili niestety. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Michał Piechel.
Ja
zgadzam z panem prezydentem Andrzejewskim, że nie ma Bóg tu sprzedaży Tompa Jadza w zarządze gminy. Mam wydanie, a gdzie były Bóg tu sprzedaży Tompa Jadza na Gordowy, na gronda gminy, czy na grondach spółdzielni lub prywatni? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Sebastian Lorenz, także minuta.
Dziękuję. Czyli Dominiku twierdzi, że prezydent jest nieskuteczny. Tak, powiedziałeś, ale chciałem się odnieść do wystąpienia pana mecenasa. Ja dziękuję panu mecenasowi, chociaż wyszedł, ale przekonał mnie do artykułu 144. Przekonał mnie do tego, że warto go stosować. Teraz pytanie do pana prezydenta Adamskiego. Panie prezydencie, czy pani prezydent Zdanowska odniosła sukces? Czy osiągnęła zamierzony cel, składając ten pozew mimo jego wycofania? Czy po prostu załatwiła sprawę? I kiedy będziemy jako miasto gotowi do złożenia tego pozwu? Po jesieni 2018? Dziękuję bardzo.
Pan Bogdan Aniszczyk.
Szanowni Państwo, szanowni goście, bo to od nich mam tą wiedzę, którą chciałbym się jakoś zgeneralizować i podzielić, mianowicie... Po pierwsze, problem jest ważny i to wszyscy wiemy i wszyscy tutaj powtarzają, że problem jest bardzo ważny. No i pytanie, czy my coś w tym sensie, w tym zakresie robimy? No i tutaj prezentacja panów, bo sami panowie chyba tutaj byli, no pokazuje, że no próbują wszystkie służby robić to, co do nich należy. Próbują, mówię. Dlatego mówię próbują, bo okazuje się to niezupełnie skuteczne, albo może powiedzieć za mało skuteczne, żeby to rzeczywiście można było powiedzieć, mamy problem opanowany. Więc problem jest poważny, że on tyczy nie tylko służb, a dotyczy również naszych zachowań jako społeczności. No to tutaj powinien trochę może wystąpić przez chwilę, pan dyrektor, Jarosław Delewski, który mógłby powiedzieć, ile rzeczy w tym zakresie, żeby uodpornić młodzież na tego rodzaju działania, bo z jednej strony tama materialna i tama prawna, ale z drugiej strony głowy jak nie przemeblujemy, to nic z tego i tak nie wyjdzie. Właśnie będzie ta przyczepa, będzie to ten internet, będzie wszystko, żeby to jednak znaleźć. Więc trzeba również robić to przemeblowanie głowy i to robimy. Więc problem jest ważny i wszyscy mamy tego świadomość. I teraz jest pytanie, gdzie są narzędzia do rozwiązywania tego problemu poważnego i czy to, co my tu dzisiaj chcemy uchwalić, czy w ogóle się ma jakoś do tego wielkiego problemu. No i powiem tak, no z tego, co zostało przedstawione, no to problem jest... Znaczy problem z problemem jest w zupełnie innym miejscu, właśnie z prawem, które ma pomagać w radzeniu sobie z tym problemem. To prawo, no wszyscy już tak powoli, ja przynajmniej mam przekonanie, że jest potwornie dziurawe. Oczywiście ono jest dziurawe, dlatego że, no właśnie, jakby, nie wiem, no właśnie, przepraszam, nie wiem do końca, dlaczego ono jest takie dziurawe. Wszyscy powtarzają, jesteśmy w tyle za przestępcami, a prawo wygląda na to, że jest przygotowane na to, że to jest administracyjna zabawa. To nie jest administracyjna zabawa, to jest walka z przestępcami. W związku z tym tutaj Dominik mówi, że to jest główne zadanie służb tych karnych, policji. Wiemy, że tak nie jest. Przepraszam, panowie to dokładnie powiedzieli. To nie policja jest wskazana w prawie jako ten najważniejszy czynnik, tylko Inspekcja sanitarna, no przecież to jest jakieś postawienie sprawy na głowę. Na głowie, to nie ci mają walczyć, tylko ci mają walczyć, a ci mają obowiązek, a ci mają być może jakieś narzędzia, mogliby mieć, przepraszam. I do skali zagrożenia są przygotowani. Sanepid nie jest do tego przygotowany. Przepraszam, ja to tak oceniam po tej całej naszej dyskusji. No więc jak się zastanawiam, to gdzie jest lekarstwo na ten problem, to mówię nie, to najpierw musi być prawdziwe, dobre prawo. A to, co tutaj się dzieje, czyli apel o stosowanie jakiegoś cywilnego kruczka, to jest jakieś absurdalne coś, ja czegoś nie rozumiem. No, mnie się to w moim, przepraszam, ścisłym umyśle nie mieści. Albo mamy poważną analizę problemu i wiemy, co trzeba zrobić i próbujemy to zrobić i pokazujemy, że robimy, a jeśli są potrzebne dodatkowe rzeczy, no to rzeczywiście, jak już umiemy robić i pokazujemy, że ważne rzeczy składamy, to możemy się zająć drobiazgami. A tu się wygląda na to, że mam całą dyskusję o drobiazgu. Stosujcie jeszcze taki wentylek. No. Przepraszam, no już tak do końca. Pan Mieszkała mnie już zupełnie, osłabił, bo powiedział, że to jest apel polityczny. No to przecież, komentarz mu jest taki. Weźmy się i zróbcie. Tak jest istota tego apelu. Weźmy się, my radni się weźmy, a panie prezydencie, pan masz zrobić.
Dziękuję bardzo. Pan Krystian Mieszkała, tylko minutka.
Postaram się pokrzepić teraz, skoro osłabiłem. W sensie politycznym, w sensie nieprawnym i tak to rozumieć. To nie jest apel w sensie materii prawnej, zatem też brak podstaw prawnych co do po pierwsze formalnej uchylenia, a dwa weryfikowania treści tej w sensie negatywnym uchwały. Dwa, Dominiku, nie zgodzę się z tobą, że prezydent nie odpowiada za bezpieczeństwo, ma zadanie własne dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Właśnie w tym celu gminy mają straż miejską, żeby dbać o bezpieczeństwo. Nie ograniczajmy władz miasta do prawa. Nie idźcie tą drogą. Prezydent jest orędownikiem samorządu praw naturalnych, czyli tam, gdzie samorząd może, tam działa i robi wszystko, a tam, gdzie sobie nie radzi, tam idzie do władz centralnych. Znaczy dzisiaj przyznajecie, że sobie nie radzicie, dlatego chcecie apelować do władz centralnych. Dziękuję.
Dziękuję, pan Henryk Macała.
Szanowni Państwo, właśnie co chciałem powiedzieć, to właśnie Bogdan Aniszczyknie wyprzedził, powiedział o tych wszystkich nieskutecznościach, które należałoby po prostu wziąć pod uwagę. Problem jest i nie możemy go bagatelizować, ale apel powinien być kierowany do wszystkich, nie tylko do prezydenta, bo tak z tego wynika, że tylko właściwie prezydent jest winien, że ten problem jest a inne rzeczy to są, nie są ważne. A wszystkim tu prawo dla mnie jest tu istotne. No wprawdzie rzeczywiście problem jest ważny i zgadzam się z tym, co powiedział Jurek Sznerych, że jeszcze pół godziny przed myślał, że będzie to przyjęty ten apel przez deklamację. Ale za chwilę usłyszałem tutaj Marcina Krzyżanowskiego, mówi, że on wiedział, że ten apel nie będzie przyjęty, że to jest tylko właśnie po to urzucony, żeby taką burzę stworzyć. No, później jeszcze Krysta Mieszkała to samo mówi, to jest apel polityczny. Proszę Państwa, weźmy się wszyscy po prostu naprawdę do roboty, bo z tym problemem naprawdę trzeba po prostu walczyć, nie tylko prezydent, ale po prostu wszystkie służby i nawet mieszkańcy, którzy nie będą uciekać kryć się przed wskazywaniem miejsc właśnie niebezpiecznych, gdzie takie rzeczy się dzieją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pan Damian Lozek.
Mi się troszeczkę nie podoba praktyka stosowana już nie pierwszy raz przez klub prezydencki. Wydaje mi się, że apel drugiej strony albo się powinno przyjąć, albo się powinno odrzucić, a nie kolejny raz zmienia się dwa zdania, znaczy właściwie to dwa razy, to może nie dwa zdania, i przyjmuje się swój apel. Tak podobnie było przy sesji nadzwyczajnej, przy zabytkach, podobnie było wcześniej. No i apel wnioskodawcy, wnioskodawca wychodzi z apelem zmienionym o 180 stopni, tak? No jeżeli ktoś składa apel, jak mieliśmy na ostatniej sesji o spożywanie alkoholu na Wyspie Słodowej, no to nie zamieniamy mu na Wyspę Tamkę lub na Wyspę Osobowicką i oddajemy wnioskodawcy apel o zmieniony w takiej treści. Bo tak mi się przynajmniej wydaje, no albo się apel przyjmuje, albo się apelu nie przyjmuje, a nie go zmienia dwa wyrazy kolejny raz.
Dziękuję bardzo. Pan Robert Pieńkowski, minutka.
Jeszcze raz, panie przewodniczący, panie prezydencie, wszyscy goście. Przyjmuję za dobrą monetę deklarację pana prezydenta Wojciecha Adamskiego o gotowości przyjęcia naszego apelu, więc mam nadzieję, że za chwilkę ten apel przyjmiemy. Tak tytułem jeszcze pewnej dygresji. Sądzę, że wypowiedź kolegi radnego Krystiana o polityczności, no po prostu wynika z takiego bardzo klasycznego rozumienia słowa polityka, czyli roztropna troska o dobro wspólne. Jest każda roztropna troska o dobro wspólne jest polityką. Taka jest definicja, więc proszę sobie zerknąć. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
apeluję
bardzo.
Apeluję o przyjęcie tego dziękuję naszej bardzo. Wersji apelu.
Pani Katarzyna Obala-Kowalska, także minutka.
Szanowni Państwo, przysłuchuję się tej dyskusji i szczerze mówiąc nie mogę wyjść z podziwu. Myślę, że chyba po pierwsze powinniśmy jednak zrobić ten apel nie do prezydenta, tylko do konsumentów, wnioskuję z Państwa głosów. Po drugie, rzeczywiście no, po 8 latach bytości w tej sali dowiaduje się, że jest czymś przedziwnym, że oto władza uchwałodawcza, czyli Rada Miejska wymaga czegoś od władzy wykonawczej, czyli od prezydenta. No rzeczywiście jest to pewnego rodzaju odkrycie. Tak, weźmy się i zróbcie, to jest właśnie dobre. My, Rada Miejska, weźmy się, a wy, władzo wykonawcza, zróbcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan Marcin Krzyżanowski, także minutka.
Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego też złożyliśmy ten apel, żeby po prostu zdopingować do wykorzystania tych rozwiązań, o których tu już było dużo powiedziane, bo to też mamy do czynienia z taką praktyką, że wszystko, co my zgłaszamy, Państwo uważacie, że jest beznadziejne i do bani i to trzeba do kubła wyrzucić, ale później się okazuje, że te nasze pomysły są realizowane, czyli pierwszy krok jest taki, że to jest beznadziejne, ale później Państwo jednak po cichu to realizujecie, oczywiście ogłaszając to, że jest to Waszym pomysłem, więc no, akceptujemy taką ścieżkę, takie podejście i liczymy, że jednak rzeczywiście zmobilizujemy Państwa do wykorzystania tego i za jakiś czas ogłosicie Państwo, że wykorzystaliście ten instrument.
Pani Urszula Mrozowska, dziękuję. Pani Urszula Mrozowska, bardzo proszę. I szanowni Państwo, po tym wystąpieniu zamykam dyskusję.
Szanowni Państwo, ja jestem święcie przekonana, że na tej sali nie ma ani jednej osoby, powtórzę, ani jednej osoby, która by bagatelizowała ten problem, która by nie zdawała sobie sprawy z ważkości problemu i nie chciałaby, żeby on był załatwiony. Natomiast od 3 godzin trwa tu dyskusja i tak naprawdę jest to bicie piany. Jedyne konkretne rzeczy to były wystąpienia przedstawicieli służb, którzy powiedzieli, co w tej kwestii jest robione, ale tak naprawdę to, co powiedział prezydent Adamski, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ma pomysły, chce coś zrobić, dlaczego nie przyjdzie w odpowiednie miejsce na Komisję Bezpieczeństwa i nie zgłosi, nie popracuje. Pewnych rzeczy nie wolno, to zresztą prezydent powiedział, nie wolno tutaj powiedzieć, ale możemy mówić o konkretach. Nie na okrągło, bo ja nie jestem zwolennikiem apeli, bo apel to jest gadka na okrągło, z której nic nie wynika. Radny Sznerch miał konkret, chciał, żeby zostało zakupione urządzenie do testowania i wykazywania i substancji. Konkretna rzecz została zrobiona. Natomiast tutaj, tak jak było powiedziane, polityczna gadanina, polityczne bicie piany i nic z tego nie wynika. Naprawdę, jeżeli chcecie, żeby cokolwiek zrobić, naprawdę jesteście tym zainteresowani, to włączcie się do pracy takiej aktywnej i w miejscach tam, gdzie to powinno być zrobione, bo nic z tego nie wynika. Ja wiele godzin spędziłam w zarządzie zasobu komunalnego, rozmawiając o możliwości wypowiedzenia lokali, jak to wygląda. Na początku wszyscy, czy tam ludzie zgłaszają, żeby cokolwiek zrobić w sądzie, musi mieć dowody. Jeżeli tych dowodów nie ma, ludzie się wycofują i mówi, miasto wielokrotnie przegrywa takie procesy, ale to trzeba pójść i konkretnie zrobić. Natomiast mówię, apele polityczne no troszeczkę nie na miejscu. To także jeszcze raz apeluję tutaj do wszystkich, którym leży na sercu ten problem. Włączmy się do pracy w tych miejscach, które są do tego przewidziane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Adamski prosił o głos. Bardzo proszę.
Przepraszam Państwa, że dzisiaj tak dużo mówię. Natomiast rzeczywiście sprawa jest bardzo poważna i to, co cały czas próbuję przekazać. Narzędzie, które Państwo mówicie, że mamy wykorzystać, ma się nijak do wagi tego problemu. Czyli z jednej strony mamy skałę, która waży tonę, a wy mi mówicie, apelujemy do ciebie, użyj igły, żeby ją podnieść. No przecież ja tego używam. I o to mi tylko chodziło, proszę Państwa, o to mi tylko chodziło. I w związku z tym ponowię prośbę, naprawdę prośbę, ja już tu składałem na sesji bezpieczeństwa rok temu. Posłużę się tu i mam nadzieję, że pan dyrektor z NIK-u mi wybaczy. Wszedłem na stronę, którą wskazał. Jest jedno zdanie. Prośba do prezesa Rady Ministrów. Zdefiniowanie w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii pojęcia środek zastępczy w taki sposób, aby wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i przewóz substancji określanych aktualnie jako środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne podlegało odpowiedzialności karnej, bo dzisiaj podlega odpowiedzialności administracyjnej. No tu jest sedno sprawy. I jeszcze raz bardzo o to apeluję. Wykorzystajcie wszystkie swoje kontakty polityczne, właśnie tu, polityczne, radnych, do posłów, do senatorów, do ministrów. Ileż uchwał się zmienia, ustaw zmienia się w jedną noc. Komisja działa już, proszę Państwa, pół roku i nic z tego nie wynika. A ja Wam gwarantuję, że tam, gdzie tylko będzie można, to ten artykuł wykorzystam, bo to, co Pani Radna powiedziała. No jeszcze raz powtórzę, jak ktoś chce, zapraszam serdecznie na komisję i wtedy opowiem Wam tylko jedno zdarzenie. Jest pismo, tu sprzedają dopalacze, jest 10 nazwisk. Dobrze, idziemy do sądu, nikt się nie stawia. No jak ja mam udowodnić, że tam są dopalacze? Tak? No to współpracuję z policją i robimy to, co trzeba, to, co jest skuteczne. I nie będę używał narzędzia rozmiarów centymetra tam, gdzie mam kontakty, gdzie jest Komisja Bezpieczeństwa, gdzie policja bardzo nam pomaga, gdzie sanepid bardzo nam pomaga, gdzie prokurator jest na każdym spotkaniu. To tylko o to mi chodziło. Ja nie neguję tego artykułu 144. Tylko nadaliśmy wagę zupełnie nieadekwatną do jego znaczenia. O to mi chodzi. A problem jest gigantyczny. I teraz jeszcze jedna moja wielka prośba, że skoro chcemy już jakiś apel mieć, to naprawdę apelujmy o rzeczy istotne. Rzeczą istotną jest zmiana prawa w Polsce. Naprawdę. Ja to rok temu mówiłem, prosiłem Was na sesji bezpieczeństwa. I tylko tyle, i tylko tyle. Natomiast jeszcze raz wielkie podziękowania służbom za szybkie przygotowanie tych informacji. Ja bardzo się cieszę, że one tu padły, bo pokazują z jednej strony ogrom pracy, a z drugiej bezradność. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Proszę wnioskodawcę.
Nie wiem.
Ja nie widziałem zgłoszenia. To zapraszam pana dyrektora Dalewskiego. Proszę jeszcze wnioskodawcę. Będzie pan miał więcej materiału do omówienia.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni goście. Kilka słów na temat programów profilaktycznych, które są prowadzone przez miasto Wrocław, przez pana prezydenta, za które, jak dowiedziałem się przed chwilą od pani dyrektor Joanny Nyczak, dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, wydajemy rocznie 16 milionów złotych, z czego 1,5 miliona tylko na programy profilaktyczne w szkołach dotyczące właśnie pokazania zagrożeń, które mogą powodować substancje typu dopalacze. Najświeższa rzecz, przygotowujemy duże szkolenie dla dyrektorów wszystkich wrocławskich szkół i dla nauczycieli, które będzie miało na celu opisanie bardzo szczegółowo i pokazanie, jak wyglądają te substancje, jak je rozpoznać, jak zidentyfikować problem, jeśli on występuje w szkołach, w klasach. Będą filmy, będą opisy, będą opisane objawy użycia tych środków po to, żebyśmy my, nauczyciele, więcej o tym temacie wiedzieli. To będzie bardzo duże szkolenie, bardzo duży projekt we współpracy z byłym naczelnikiem Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Wojewódzkiej Policji, obecnie wykładowcą wyższych uczelni. Od 2015 roku ścisła współpraca z policją. Wykorzystujemy ofertę, którą dostaliśmy a propos właśnie zwalczania narkomanii, w tym specjalnie dopalaczy. Pan w 2015 roku to inicjował, pani współpracuje z naszymi szkołami na bieżąco. Systemowo mamy bardzo duży program prewencyjny Wrocławska Bezpieczna Szkoła. Program we współpracy ze Strażą Miejską, z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, no i oczywiście koordynowane jest to przez nasz departament. W pierwszym roku działania tego programu, w roku 2013, przystąpiły do niego zaledwie 4 szkoły. Były to 4 gimnazja w trudnych rejonach. Obecnie już blisko 50 szkół współpracuje w ramach tego projektu, którego głównym celem jest zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Mówi się o profilaktyce uzależnień, ale też o walce z przemocą czy z cyberprzemocą szczególnie. Pogadanki, ulotki, warsztaty, projektowe działanie, wystawienie fantastycznego zupełnie przedstawienia w Teatrze Polskim przygotowanego przez uczniów o dopalaczach pod tytułem Brudny śnieg. To wszystko miało już miejsce i cały czas jeszcze trwa. Spektakl interwencyjny kolejny o przeciwdziałaniu przemocy pod tytułem Słowa mają czołgi. To kolejna taka artystyczna inicjatywa z tego zakresu. 4 i 5 czerwca obecnego roku, bieżącego roku, w auli zespołu szkół nr 14 na Bricknera będą spektakle dla łącznej liczby uczestników 1860, dotyczących właśnie uzależnień od dopalaczy. Spektakl ma tytuł Ksero 24, zrobiony jest przez aktorów szkoły teatralnej, pokazuje, jakie są skutki pozornie niewinnej zabawy z takimi substancjami. Zbadaliśmy też szczegółowo przed dzisiejszą sesją sytuację w szkole nr 71, w pobliżu której się taki punkt znajduje, i muszę Państwu powiedzieć, że ilość działań, które podjął dyrektor szkoły, naprawdę jest imponująca. To są spotkania z rodzicami, spotkania oczywiście z Radą Osiedla, spotkania ze służbami, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie tego typu rzeczom. I niezwykle dyskretne i delikatne działania wobec dzieci i młodzieży, ponieważ według naszej wiedzy często te programy profilaktyczne, które mają przeciwdziałać, stanowią doskonałą reklamę dla tego typu substancji. Tutaj trzeba naprawdę znaleźć balans pomiędzy tymi rzeczami. Od listopada 2017 roku właśnie na Przedmieściu Świdnickim we współpracy ze Strażą Miejską, Policją, Radą Osiedla prowadzone są działania, które zostały zainicjowane w Liceum 9, ale też w innych szkołach właśnie na terenie tamtego osiedla. Być może najlepszym środkiem, żeby przeciwdziałać dopalaczom, jest właśnie pokazanie młodzieży, jakie zagrożenia niesie to ze sobą, i po prostu pozbawienie tych, którzy sprzedają dopalacze, klientów, jeśli system prawny jest tak niewydolny, jak to przed chwilą słyszeliśmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę bardzo, wnioskodawcę, o ustosunkowanie się do tej obszernej dyskusji.
Ja przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy zadawali pytania i dyskutowali na ten temat, bo temat jest bardzo, bardzo interesujący. No i mam takie jedno pytanie zwrotne. Czy ktoś z Państwa widział 13-letnią dziewczynę na Ojomie właśnie po zażyciu tych dopalaczy? Ja miałem tą nieprzyjemność widzieć tą osobę i dlatego jestem tak podekscytowany tym tematem. Ja odpowiem na kilka pytań. Państwo, żeście zadawali pytania, czy rząd, czy prezydent. No ja mam pytanie takie. A A kto zarządza mieniem komunalnym we Wrocławiu? Rząd czy prezydent? No prezydent jest adresatem, odpowiadam Dominikowi. Zasoby gminne należą do prezydenta miasta Wrocławia. I nie zabierajmy temu prezydentowi miasta Wrocławia tych zasobów, bo gdyby to raport usłyszał, to pewnie by się zdenerwował, że chcecie przekazać to rządowi. Nie w tym kierunku powinien to zmierzać. Praca w komisji. Tutaj pan wiceprezydent, pan Wojciech Adamski ma słuszną rację. Pracujemy w tej komisji. Ja współpracujemy bardzo dobrze. Pewne rzeczy podejmujemy, o których ja dzisiaj też nie mówię. Tak jak pan prezydent, bo wiemy, o czym mówimy. To jest dobra sprawa. Pana Macałę odpowiem, Heniu, być może jestem naiwny, że wierzyłem w to. Być może. No ale jakoś tak się nauczyłem, że tak jestem. Ale w związku z tym, że pan prezydent poparł ten apel, sądzę, że przejdzie. Wojewoda. Tu było pytanie podwójne. Pan Jan i pan Jarek zgłosił się. Tak, pan wojewoda był, zaaranżował właśnie mi te spotkanie, między innymi z panem wojewodą. Byliśmy u pana ministra Błaszczaka, ministra Zielińskiego, komendanta głównego policji i prowadzimy te sprawy. Proszę mi wierzyć, ponieważ była tam trzecią ze strony inicjatywy naszej jest taka. W tej chwili niedawno dostałem tam odpowiedź. Proszę mi wierzyć, coś robimy w tym kierunku. Mam nadzieję, że nam się uda. To jest inna struktura działania. Róbmy tutaj to, co my możemy zrobić. Tam była informacja, że ktoś oskarża prezydenta. Broń Boże, nie ma prawa nikt oskarżać prezydenta, bo to nie chodzi o oskarżanie prezydenta. To nie w tym rzecz. Słuchajcie, to nie jest o oskarżanie prezydenta. To nie ma nic wspólnego. Ja widzę pewne rozwiązania. Wydziały zarządzania kryzysowego. Czy nie wypadałoby tam, Wojtku, żeby była jakaś inna osoba odpowiedzialna za narkotyki jako koordynator? No można to zrobić. Żeby mieszkańcy mieli ten telefon do tego jednego, nie 112, tylko do tego jednego. Gdzie on by koordynował? Bo to wynikało na spotkaniu Straży Miejskiej, które było, że akurat tam była informacja od policji, od pana Pawła Wróblewskiego, że nie ma takiej za bardzo koordynacji. Nie ma takiej za bardzo koordynacji i nawet to policjanci też to potwierdzali. Ja państwu przede wszystkim tym wszystkim służbom dziękuję, bo wy świetną rzecz robicie. Ja to doceniam i to nie jest tak, że my tego nie widzimy. Co do tej igły, no to dajmy tą igłę. Przecież na końcu tego apelu piszę wyraźnie, że ten apel nie załatwi tej sprawy. Ja tam napisałem w tym apelu, jest na końcu. To nie rozwiąże tego tematu. My się zdajemy z tego sprawy, ale chociaż tą igłę dajmy. Pani Uli odpowiem. Ula podała informację, że jak to było? Jeszcze. Podjęcie działań. No tak, podjęcie działań. Tylko doczytać do końca. Na terenach gminnych, w lokalach gminnych, gdzie jest 51% właścicieli gminy Wrocław, zasoba gminnych, o tym mówimy. Bo takich podjęcie działań, tam w apelu jest podjęcie działań. Na terenach gminnych. Nie na terenach innych. Przykład mamy Gondów. Ten kiosk stał. Dobrze. Nie chciałbym już rozwodzić się. Natomiast jeszcze jakie? Miałem pytanie. Był, no tu akurat jest pan przewodniczący Rady Miasta wie, że był ciekawy film przygotowany przez policję. No nie udało nam się go wpuścić, ale to z innych przyczyn. My tu też wiemy dlaczego. Pani Katarzynie Obarze, dziękuję za obiektywizm. Za normalne wystąpienie, takie, które uważam, że jest to bardzo obiektywne i uważam, że wszyscy radni powinni w ten sposób podchodzić do sprawy. Podobnie Sebastian Lorenz. Czyli można. Nie ma koalicji. Nie, broń Boże. Teraz, czy zdaniem wnioskodawcy złożenie pozwów o emisję załatwi problem dopalaczy systemowy w mieście Wrocławiu? Oczywiście, że nie. Przecież ja nie twierdziłem, że to załatwi. Jeśli ja bym powiedział, że prowadzenie tego apelu załatwi nam temat dopalaczy, to by był idiotą, za przeproszenie. Nie, jest to jedno z wielu narzędzi. Wierzcie mi w to, że prosili mnie policjanci, którzy mówią, żeby coś takiego zrobić. Ba, ci mieszkańcy, którzy tam siedzą, czy oni będą pisać do rządu? Panie premierze Morawiecki, na Stawowej mamy dopalacze, na Gondowie mamy dopalacze, na Słowiańskiej mamy dopalacze. Pewnie pan Morawiecki tu przyjedzie i usunie te dopalacze. Im chodzi o to, żebyśmy coś zrobili w mieście. Oni się odwołują do pana prezydenta, nie do pana Janka się nie odwołują, tylko do pana prezydenta się odwołują. Oni się do mnie odwołali, oni do mnie złożyli petycję. Do mnie poprosili, żebym coś zrobił w tym kierunku. Mi się wydaje, że ten apel To jest jedyny maleńki krok. Oczywiście, że on nie zrobi żadnego skutku i tu pan wiceprezydent ma rację. To jest tylko i wyłącznie igła. Ja uważam, że tą igłę warto użyć. Jakie koszty, jeśli chodzi o emisję? No to ja mogę powiedzieć, jakie koszty. Trudno mi ocenić w tej chwili na bieżąco. Mogę tylko powiedzieć w ten sposób, że cztery lokale sąsiadujące z tym, z jednym z tych lokali przestały istnieć i nie funkcjonują. Te lokale mogłyby funkcjonować. Do tych lokali, tam gdzie jest sprzedaż, zresztą to było w materiale filmowym na Stawowej, tam otworzyło się jakieś biuro. Te panie bały się cokolwiek powiedzieć do mediów. One się boją po prostu tamtych ludzi i tak to wygląda. Proszę Państwa, jeszcze raz apeluję, to nie jest apel polityczny, panu odpowiem mieszkale, panie Krystyna, to nie jest apel polityczny, to jest apel o zdrowie, życie dla ludzi, którym możemy powalczyć tutaj na tym mieście w Wrocławiu. I sądzę, że on jest do przyjęcia, zresztą wierzę w to, że pan Wojciech tu popierając ten apel zmobilizuje klub Rafała Dutkiewicza o zagłosowanie za, z czego będę bardzo usatysfakcjonowany. Jeśli to nie będzie wprowadzone, no to trudno, proszę Państwa, świat się nie zawali, za pół roku będziemy ponownie apelować, a ja będę wierzę w to, że już będzie inny skład i poprze ten apel. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, w tej sytuacji możemy przystąpić do głosowania. Został złożony wniosek, poprawka sformułowana przez klub radnych Rafała Dutkiewicza następującej treści. Pierwszy akapit jest poświęcony podstawie prawnej, której szczegółowo nie będę czytał. Natomiast treść apelu wygląda w sposób następujący. W trosce o przeciwdziałanie handlowi toksycznymi substancjami zastępczymi, tak zwanymi dopalaczami, Rada Miejska Wrocławia zwraca się z apelem do Rady Ministrów o przyspieszenie kompleksowych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do polskiego prawa rozwiązań, które umożliwią skuteczną walkę z tym procederem. Obecnie obowiązujące ustawodawstwo jest niespójne i w wielu sytuacjach utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia jednostkom administracji publicznej zwalczanie tej działalności. Wskazała na to dobitnie m.in. Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017 roku. Jesteśmy przekonani, że tylko wprowadzenie kompleksowych zmian legislacyjnych doprowadzi do ograniczenia tego zjawiska. To jest poprawka złożona przez klub radnych Rafała Dutkiewicza. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 20 za, przeciw 12, 0 wstrzymujących się. Poprawka została przyjęta i w tej sytuacji apel mamy w tej formie, która została zaproponowana przez klub Rafała Dutkiewicza. Punkt 6 rzymski, interpelacje i zapytania. Na sesję 12 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z informacją otrzymaną od prezydenta Wrocławia udzielono odpowiedzi na wniesione interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Jana Chmielewskiego w sprawach wyjaśnienia stanu prawnego wymienionych lokali mieszkalnych wskazanych przez mieszkańca Wrocławia podczas dyżuru radnego, podania terminu usunięcia szamba ze wskazanych budynków mieszkalnych oraz innych zabudowań przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu, radnego Michała Piechela w sprawie przebudowy remontu przejazdu kolejowego ulica Bystrzyska-Koszalińska. Do biur Rady Miejskiej wpłynęły interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Dominika Kłosowskiego w sprawie przedłużenia trasy autobusu A do Pętli na Sołtysowicach. Radnego Mirosława Lacha w sprawie wykonania remontu na ulicy Imbirowej od strony ulicy Piwowarskiej. Czy mają Państwo uwagi do udzielonych odpowiedzi? Nie widzę. W związku z tym wolne wnioski oświadczenia. Oświadczam, że mam ogromną wdzięczność i zobowiązanie wobec wszystkich naszych gości, którzy chcieli uczestniczyć w naszej długiej dzisiejszej sesji. Bardzo Państwu dziękuję. Jesteśmy wdzięczni, jesteśmy zobowiązani. Myślę, że wiele rzeczy w tej sprawie dowiedzieliśmy się i nauczyliśmy się. Pan Krause chce złożyć oświadczenie.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym zaapelować do koleżanki i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, aby systematycznie nie wprowadzali opinii publicznej w błąd, że wszystkie państwa propozycje nie są przyjmowane. Czego przykładem była rozsądna propozycja złożona przez pana Sznercha zmian legislacyjnych we Wrocławiu dotycząca porządku i innych. I zawsze będziemy za rzetelnymi, mądrymi zmianami, ale za rzetelnymi i mądrymi. Dziękuję bardzo. Ale co mam powiedzieć?
Zamykam obrady 54. sesji nadzwyczajnej Wrocławia. Dziękuję bardzo.